szanowni Państwo, tutaj szczególnie do radnych, którzy się spóźnili, zwracam się z prośbą przywitania w przerwie. Proszę zająć miejsca, czekamy na Panów. Stawiamy porządek 28 sesji Rady Miejskiej w Gryfinie. Jesteśmy w punkcie 23, druk numer 20/18 w sprawie podjęcia uchwały odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa. Komisje już się wypowiedziały. Rewizyjna i budżetowa negatywnie, planowania i spraw społecznych pozytywnie. Udzielam głosu panu przewodniczącemu Pawłowi Nikityńskiemu. Proszę bardzo.
Na uzupełnieniu paragrafu drugiego po brzmieniu, które jest zapisane, o treść. W oparciu o rozstrzygnięcie Rady Miejskiej zawarte w głosowaniu nad projektem...
Bardzo proszę o drobną przerwę, bo nie skończyliśmy sobie radza.
A ten druk numer 20. On dotyczy sobie radza.
Nie, on dotyczy pana
Rybickiego. Słusznie, dobrze, przepraszam.
Tutaj do pań z biura rady. My nie skończyliśmy kwestii sobie radza, a druk numer 20 dotyczy sprawy skargi pana Rybickiego. Proszę. Czyli ta skarga 17 po tym punkcie, tak? Bo tutaj... Dobrze, okej. Jesteśmy w punkcie dotyczącym skargi pana Rybickiego. W tym miejscu chciałbym odczytać pismo, które pan Rybicki złożył do prezydium rady. Do Rady Miejskiej za pośrednictwem prezydium z dnia 4 grudnia 2012 roku. Dotyczy... Zaskarżenie uchwały Rady Miejskiej, Rady Miasta uchwalonego planu o zagospodarowaniu przestrzennym dla miejscowości Żurawie. Przysłuchując się obradom Rady Miasta w tej kwestii, strona burmistrza wyjaśnia, aby czytać oba zapisy razem, a z tych zapisów wynika, że kwestia sporna dotyczy małej części zapisu jednostki ZR.59.11.R/ZEU i do tego momentu można przyznać rację burmistrzowi. Natomiast zgłębiając się dalej w temat, czytając zapisy i patrząc na załącznik graficzny, cały teren objęty jest zapisem jako tereny rolne z możliwością zalesienia. Nie można mówić, że zapis dotyczy tylko małej części większego terenu, skoro zapis obejmuje swym zasięgiem cały ten teren. Zapisy te odnośnie możliwości zalesienia i zakazie nasadzeń roślinności wysokiej są sprzeczne. Plan powinien zawierać precyzyjne zapisy. Wprowadzenie nowelizacji, zmiany niejasnych i błędnych zapisów jest normalną rzeczą, która ma na celu kształtowanie ładu prawnego, w tym przypadku ładu przestrzennego. Plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawnym. Zapisy powinny być precyzyjne, nie budzące wątpliwości. Natomiast w zapisach tego planu wątpliwości występują. Kolejny niejasny zapis. Zakaz budowy z możliwością lokalizacji niezbędnych obiektów i sieci inżynieryjnych. Taki zapis widnieje na kilku terenach obejmujących teren pod linią wysokiego napięcia i w pasie technologicznym linii wysokiego napięcia. Zakaz zabudowy oznacza zakaz zabudowy, jeżeli jest możliwość lokalizacji niezbędnych obiektów i sieci inżynieryjnych, to po co jest zakaz? Zapis możliwość lokalizacji niezbędnych obiektów. Dla kogo? Czy dla mnie jako właściciela terenu? Kto określa, jaki i dla kogo obiekt jest niezbędny? Te niejasne zapisy dotyczą tylko jednego terenu o symbolu ZR 59 11 R/ZL o powierzchni 1 hektara 29 arów. Do pisma zostały załączone zapisy związane z przeznaczeniem terenu, dopuszczenia do zalesienia, dopuszczenia się podziału działek, zakaz zabudowy z możliwością lokalizacji niezbędnych obiektów, dojazd do działek, strefa oddziaływania linii energetycznych. Proszę bardzo, Wysoka Rado, otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, Panie Burmistrzu.
Tak jak na ostatniej sesji była rozmowa dotycząca tego obszaru, ja tylko mogę powiedzieć, wyjaśniając te zapisy i te tutaj uwagi, wątpliwości, które się pojawiają, że nie jest tak, że obszar linii energetycznych napowietrznych wysokiego napięcia ze strefą ich oddziaływania w całości pokrywa się z obszarem elementarnym ZR5911RZL. Są na tym obszarze tereny wolne, w których nie ma strefy z lokalizacją linii energetycznej i strefy z zakazami, więc są tam na tych terenach wolnych, pozostają tereny rolne z możliwością zalesienia. No oczywiście też trzeba pamiętać cały czas, że ten zapis rola z możliwością zalesienia to nie jest nakaz stosowania nasadzeń, tylko jest to rola z możliwością dopuszczenia zalesień. Więc możliwe jest oczywiście rolnicze użytkowanie tego terenu, jak i też terenu pod linią. Nie ma tutaj sprzeczności zapisów. No to jest to, co wyjaśniałem ostatnio, że te zapisy o charakterze i ogólnym, i szczegółowym należy czytać razem. I faktycznie mamy do czynienia tutaj z sytuacją taką, że w tej części, gdzie przez działkę czy przez szereg działek przebiega linia energetyczna ze swoją strefą oddziaływania, tam obowiązują te obostrzenia. Także tutaj żadnej sprzeczności zapisów nie ma. Jest po prostu konieczność czytania zapisów w planie razem, tych dotyczących danej jednostki elementarnej i tej części, która dotyczy linii wraz ze strefami oddziaływania tej linii.
Dziękuję bardzo. Panie Strzelniku, mam pytanie, które się nasuwa. Często pod liniami sadzi się drzewa, świerki, jodły, teraz sosny, bo są modne, aby je święta wykorzystywać jako choinki. Czy pan Rybicki przy takim zapisie pod linią wysokiego napięcia może takie nasadzenia, taką plantację choinek, świerków, jodeł zrobić sobie?
Zapis w planie mówi o tym, że jest zakaz, określa zakaz nasadzeń zieleni wysokiej, więc nie ma możliwości urządzenia, zgodnie z planem urządzenia lasu tam na tym obszarze. Natomiast jest możliwość rolniczego wykorzystywania tego terenu, jeżeli charakter prowadzonych nasadzeń ma charakter rolniczy i będzie uzgodniony i nie będzie kwestionowany przez zarządcę sieci, to taka uprawa jest możliwa, tak jak mówiłem, przy spełnieniu tych zapisów, że jest to uprawa rolnicza bez nasadzeń wysokich.
Dziękuję uprzejmie. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały? Nie ma. W związku z tym poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w treść druk nr 20/28. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto z Państwa radnych wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Uchwała została podjęta. Przystępujemy do kolejnego punktu porządku obrad. Tu jeszcze tylko krótka informacja, że przed punktem informacja pana burmistrza poddam pod głosowanie zmianę porządku obrad w związku z projektem uchwały w sprawie zmian budżetu, którą państwo radni otrzymaliście. Jesteśmy w punkcie 24 w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na uchwałę nr 39497/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z 16 sierpnia 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w obrębach geodezyjnych Parsówek, Drzenin, Sobierac z przeznaczeniem pod elektrownie wiatrowe, druk nr 17. Tutaj komisja już przedstawiły swoje stanowiska. Przypominam, komisja rewizyjna pozytywnie, komisja spraw społecznych pozytywnie, komisja planowania pozytywnie, komisja budżetu negatywnie. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Pan przewodniczący Paweł Nikityński, proszę bardzo.
Wysoka Rado, w związku z przesunięciem tego projektu uchwały do procedowania na drugim posiedzeniu proponuję, aby w paragrafie drugim zastosować następujące brzmienie tej części projektu uchwały. Udziela się pełnomocnictwa procesowego radcy prawnemu Jerzemu Adamcowi do sporządzenia odpowiedzi na skargę oraz reprezentowania Rady Miejskiej w Gryfinie w postępowaniu w sprawie określonej w paragrafie pierwszym przed sądami administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie, w oparciu o rozstrzygnięcie Rady Miejskiej zawarte w głosowaniu nad projektem uchwały w dniu 11 października 2012 roku w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały nr 39/497/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 16 sierpnia 2005 roku.
Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos w dyskusji, którą otwieram? Pan burmistrz, proszę bardzo. Proszę bardzo, panie mecenasie.
Proszę państwa, muszę powiedzieć, że przepisy kodeksu postępowania cywilnego nie przewidują przepisy dotyczące postępowania przed sądami administracyjnymi, kształtowania pełnomocnictwa w ten sposób dla profesjonalnego pełnomocnika w postaci adwokata lub radcy prawnego poprzez zawężanie do określonych sposobów działania. Pełnomocnik jest zawsze zobowiązany działać w interesie klienta, natomiast pełnomocnictwo nie może stwarzać jakichś wytycznych tego czy innego działania. Ja osobiście takiego pełnomocnictwa, gdyby mi klient dawał, bym nie przyjął, ale to już jest inna kwestia. Natomiast chciałem dodać jeszcze jedną rzecz, że powstała nowa okoliczność, w wyniku której ta uchwała będąca przedmiotem dzisiejszych obrad, czy też obrad czwartkowych, stała się w pewnym zakresie w świetle najnowszego orzeczenia sądów administracyjnych niezbyt konieczna. Mianowicie z uwagi na to, że były rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych, to na wniosek prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego 13 listopada, a więc w ostatnich dniach, Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów podjął uchwałę, w której stwierdził, że w postępowaniu przed sądem administracyjnym w sprawach skarg, których przedmiotem jest uchwała Rady Gminy, zdolność procesową ma wójt, burmistrz czy prezydent miasta, chyba że w sprawie zachodzą okoliczności szczególne, których nieuwzględnienie mogłoby prowadzić do pozbawienia Rady Gminy prawa do ochrony sądowej. Czyli w normalnych sytuacjach, a nie konfliktowych typu skierowanie do sądu sprawy o odszkodowanie przeciwko wójtowi, czy zgłoszenie jego sprawy do prokuratury, to tak naprawdę według najnowszego orzeczenia, które wiąże wszystkie składy Naczelnego Sądu Administracyjnego, pełnomocnictwo winien dać burmistrz. Także Nawet jak ta uchwała będzie podjęta, to i tak sąd będzie wymagał jeszcze dodatkowego pełnomocnictwa od burmistrza. Dziękuję.
Panie mecenasie, dziękuję za wyjaśnienie. Nieskromnie powiem, że zgadzam się z panem mecenasem. Też tak myślę i myślę, że stosowne byłoby podjęcie przez pana burmistrza działań związanych z wycofaniem tej uchwały z porządku obrad. Pan przewodniczący Paweł Nikityński, proszę bardzo.
No tak, to w takim razie będziemy musieli od początku po pierwsze postawić pytanie, dlaczego nie zostaliśmy poinformowani o takim stanie rzeczy w dniu, w którym odbywała się sesja Rady Miejskiej, kiedy rozpoczęliśmy procedowanie. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia to jest to, na co powołał się pan mecenas i rzeczywiście ten zapis z sentencji uzasadnienia jest taki, jak pan mecenas go zacytował. To nie wyklucza reprezentacji przez Radę Miejską wtedy, kiedy powiedzmy sobie tak kolokwialnie, żywotne interesy tego organu przed sądami administracyjnymi w innej reprezentacji niż wypływającej z tego organu mogłyby nie zapewniać w sposób odpowiedni ochrony prawnej. A jaki jest stan faktyczny? Kto podejmuje uchwały o planach miejscowych? Burmistrz czy Rada? Rada. Kto ustosunkowuje się do ewentualnych skarg mieszkańców na tryb i sposób podejmowania tej uchwały? Burmistrz czy Rada? Rada. Kto odpowiedział na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa? Burmistrz czy Rada? Rada. No więc ja nie będę oponował przeciwko temu, żeby burmistrz reprezentował gminę Gryfino, bo to jest jego ustawowa kompetencja, ale liczę na to, że będzie reprezentował to stanowisko w zgodzie ze stanowiskiem Rady. Rady. A Rada określiła wyraźnie w swoim głosowaniu przy wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa, które skierowali do nas mieszkańcy Sobieradza, że stanowiska pana burmistrza w tym zakresie nie podziela i to nie podziela większością głosów. Bezwzględną większością ustawowego składu Rady, bo 11 osób zdaje się głosowało przeciwko nieuwzględnieniu racji mieszkańców. Natomiast ponieważ nie ja jestem inicjatorem uchwały i nie ja go wnosiłem do projektu uchwały, nie jestem więc też władny co do tego, żeby podejmować decyzję o tym, czy ten projekt uchwały będzie ściągany z porządku obrad, czy też nie. Poczekam na stanowisko burmistrza w tym zakresie.
Dziękuję uprzejmie. Pani radna Magdalena Chmuranecz, proszę bardzo.
Panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowna rado, więc mam pytanie dotyczące tej uchwały, bo w paragrafie trzecim czytamy, że wykonanie uchwały, w szczególności sporządzenia dokumentu, pełnomocnictwa, przekazanie skargi wraz z aktami sprawy, odpowiedzią na skargę niniejszą uchwały do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie powierza się przewodniczącemu Rady Miejskiej. Czyli co, ten paragraf jest zły, powierza się burmistrzowi miasta gminy Gryfino, czy bo...
Powiedział pan mecenas, to nie powierza się Radzie w ogóle, bo z racji wyroku sądowego takie uprawnienia ma pan burmistrz.
Tak? Czy to nie, czyli nie powinniśmy, czyli... w ogóle ten paragraf powinien być wycofany?
W ogóle nie powinniśmy głosować. Proszę bardzo, panie Sasie, proszę.
Proszę państwa, całe zamieszanie wynika stąd, że prawo jak zwykle jest niejednoznaczne. Bywały takie orzeczenia wojewódzkich sądów administracyjnych, że to przewodniczący powinien udzielać pełnomocnictwa, a inne, że rada uchwałą, a trzecie, że tylko burmistrz. Także były trzy różne stanowiska. Ta uchwała, która dopiero co dotarła, to stanowisko w tej chwili ujednolica. Pan mecenas Adamiec w chwili, gdy parafował tę uchwałę, nie znał jeszcze treści orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego. No nie siedzimy tam wszyscy w Warszawie i nie śledzimy zawsze na bieżąco. W związku z tym to stanowisko jest pewnym opóźnieniem. Natomiast prawda jest taka, że w świetle tego orzeczenia, które zapewne będzie rozpotektowane przez wszystkie wojewódzkie sądy administracyjne, tylko burmistrz czy wójt powinien udzielać pełnomocnictwa i reprezentować Radę w takich sprawach. Natomiast podejmowanie uchwały przez Radę jest zbędne.
Dziękuję uprzejmie. Do głosu zgłasza się pan przewodniczący Paweł Nikityński. Proszę bardzo.
Ja chcę jednak Wysokiej Radzie raz jeszcze zacytować sentencję z orzeczenia NSA, która brzmi w następujący sposób. Co warto podkreślić. W postępowaniu przed sądem administracyjnym w sprawach skarg, których przedmiotem jest uchwała Rady Gminy, zdolność procesową ma wójt, burmistrz, prezydent miasta, chyba że w sprawie zachodzą okoliczności szczególne, których nieuwzględnienie mogłoby prowadzić do pozbawienia Rady Gminy prawa do ochrony sądowej. I teraz musimy się zastanowić nad tym, czy to jest ta szczególna okoliczność. Ja nie rozstrzygam, jeszcze się zastanawiam nad tym, czy jest ta szczególna okoliczność. I mamy następujący stan. Było wezwanie mieszkańców do usunięcia naruszenia prawa. Był projekt uchwały przygotowany przez pana burmistrza w zakresie odrzucenia tego wezwania. Rada Miejska w Gryfinie sama zadecydowała o tym, że z takim stanowiskiem się nie zgadza i je odrzuciła. Czy w takim razie nie powinniśmy postawić pytania, jakie stanowisko gminy będzie reprezentowane przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym? I czy to nie jest ta szczególna okoliczność, w której wola Rady nie zostanie zaprezentowana przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym?
Dziękuję. Zanim udzielę głosu kolejnym radnym, wcześniej odwołam się do pana mecenasa Krzysztofa Jutka, a jeszcze przed panem mecenasem do pana burmistrza, czy w świetle tego, co przedstawił pan mecenas, pan burmistrz podtrzymuje chęć głosowania tej uchwały przez Radę. Rozumiem. Po dyskusji pan burmistrz się wypowie. Panie mecenasie, proszę bardzo.
Ja chciałem tylko nieśmiało zwrócić uwagę, że nieprzyjęcie uchwały nie jest stanowiskiem Rady. Także Rada nie wyraziła stanowiska. Rada wyraża stanowisko tylko w formie uchwał. W związku z tym, jeżeli odmawia przyjęcia uchwały, to w tym momencie nie wyraża stanowiska.
Dziękuję, panie mecenasie. Następne pytanie już panie przewodnicząca, ad vocem, proszę bardzo.
To jest oczywiście opinia pana mecenasa. Ja natomiast z własnego doświadczenia w zasiadaniu ciał kolegialnych, także organu, jakim jest Rada Miejska w Gryfinie, i w doświadczenia życiowego wnoszę, że jeżeli ktoś odrzuca pewne stanowisko, to go nie podziela. To go nie podziela najnormalniej w świecie. Gdyby je podzielał, to by przyjął tą uchwałę. I pragmatyka życiowa podpowiada, że odrzucenie, wykazanie pewnej woli odrzucenia jakiegoś stanowiska jest jego zaprzeczeniem. Dziękuję.
Uprzejmie, zanim udzielę głosu. Panie mecenasie, dla mnie sprawa jest prosta do odczytania. Czy jeśli Rada nie podejmie takiej uchwały, pan burmistrz będzie mógł wyznaczyć pełnomocnika, upoważnić go do działania w tej sprawie?
Jak najbardziej.
No to proszę państwa, jeśli mam taką odpowiedź, to logika faktów nakazuje, aby tej uchwały nie głosować w ogóle. Proszę bardzo, pani radna Ewa De La Torre.
Być może w świetle tego orzeczenia NSA sprawa się tylko wydaje z pozoru prosta, bo myślę, że powinniśmy także sobie odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób Rada w ogóle ma wyrażać swoje negatywne stanowisko, jeżeli jest ono całkowicie rozbieżne do stanowiska burmistrza. Jakie mamy narzędzia, żeby powiedzieć, że się nie zgadzamy z propozycją burmistrza? Bo w tym wypadku wydaje mi się, że to zostało po bardzo długiej dyskusji wyraźnie wyartykułowane, że się nie zgadzamy z propozycją pana burmistrza. Jak wobec tego przed sądem pełnomocnik wyrazi to stanowisko Rady, skoro i kogo będzie reprezentował, skoro będzie umocowany przez pana burmistrza? Jest oczywiste, że jeżeli działa na zlecenie pana burmistrza, to nawet jak będzie reprezentował interes gminy, to rozumiany tak, jak go rozumie pan burmistrz, a nie tak, jak rozumie go Rada. Dziękuję. I to bardzo jest bardzo duży dylemat także na przyszłość.
Dziękuję bardzo. Wysoka Rado, sprawa wydaje mi się również oczywista na przyszłość. W takiej sytuacji trzeba uchwały Rady głosować dwa razy, tak? I przegłosować zmianę, jeśli będzie wniosek o nieprzyjęcie, nieuwzględnienie skargi, to przegłosować wniosek dalej idący o uwzględnienie. Wtedy będzie stanowisko Rady jasne, proste i czytelne. Tak, żeśmy nie postąpili jako Rada. Było w tym momencie inne orzecznictwo, inna praktyka tej Rady. Wobec tego jest to kolejne doświadczenie na przyszłość do wykorzystania. Pan radny Jacek Kawka, proszę bardzo.
Pełnomocnik Rady Gminy ma przedstawić nie stanowisko, ale mówić o faktach. A to sąd będzie rozstrzygał, czy przyjąć je jako pewne, czy nie. I nie ma to nic do rzeczy, czy kogoś się lubi, czy nie lubi, czy burmistrz się zgadza, czy nie zgadza.
Dziękuję uprzejmie. Wysoka Rado, jeśli nie ma dyskusji. Pan burmistrz, proszę bardzo.
Panie przewodniczący, po burzliwej dyskusji wycofuję projekt uchwały Rady.
Dziękuję panie burmistrzu za uwzględnienie i głosu prawa, i głosu ludu. Jest. Wysoka Rado, w tym miejscu poddaję pod głosowanie zmianę porządku obrad zgodnie z projektem uchwały, który państwo radni otrzymaliście w sprawie zmiany budżetu gminy Gryfino na 2012 rok, druk numer 25/28. Otwieram dyskusję. Kto z państwa radnych chciałby zabrać głos? Pan radny przewodniczący Paweł Nikityński, proszę bardzo.
Ja chciałem zapytać, co stało na przeszkodzie, żeby ten projekt uchwały wysłać drogą oficjalną na skrzynki, tak żeby można się było zapoznać z tym projektem uchwały przed posiedzeniem. Czy istniała jakaś formalna przeszkoda?
Dziękuję uprzejmie. Przedstawiciel pana burmistrza, pan naczelnik Krzysztof Czosnowski. Proszę bardzo. Rozmawiamy przed zmianą porządku obrad w kwestii uwag. Proszę was.
To znaczy ja chciałem tylko powiedzieć taką rzecz, że czy te zmiany, które dotyczą głównie zadań związanych z nabrzeżami i ponieważ ta uchwała w tych swoich paragrafach tylko dotyczyła tych treści, to stąd była taka propozycja, aby ewentualnie tutaj właśnie rozważyć taką sytuację i przedstawić państwu na tej dzisiejszej sesji, korzystając z tego, że państwo spotykacie się, głosujecie nad tymi już uchwałami, ażebyście państwo mogli się zapoznać z tym projektem uchwały, ewentualnie rozważyć taką możliwość głosowania. Nie ukrywam, że tutaj no, jest kwestia po prostu czasu wykorzystania w miesiącu grudniu, na początku jeszcze, a nie na końcu z kolejnej sesji, także tylko i wyłącznie z tego względu, że żeby wykorzystać ten moment dzisiejszej, przedłużonej, ostatniej sesji, stąd taka propozycja głosowania, znaczy przedłożenia takiej uchwały.
Panie przewodniczący, przewidywałem sesję dzisiejszą w połowie grudnia, w związku, że dzisiaj sesja została przełożona i dzisiaj odbywa się druga część tej sesji. Następna sesja będzie planowana w okresie międzyświątecznym, a więc 28 grudnia. W związku z tym, żeby uregulować płatności, żeby nie ciągło, jakby była 28 grudnia, to już by było ostatnie. Chcielibyśmy to uregulować płatności przed 28 grudnia i stąd ta uchwała.
Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Paweł Nikityński, proszę bardzo.
Ale ja kompletnie nie pytałem o zawartość merytoryczną projektu uchwały. Jeszcze tylko pozwolę sobie, zanim o tym jeszcze dwa słowa powiem, pozwolę sobie zwrócić uwagę, że jeszcze póki co to jest tak, że sesję Rady Miejskiej w Gryfinie planuje przewodniczący z wiceprzewodniczącymi. I jeśli się je zamierza przeprowadzić w określonym czasie, to trzeba to konsultować z przewodniczącymi Rady, a ich nie unikać. I jeśli się wprowadza projekt uchwały dodatkowo i zamierza się zmienić porządek obrad, to ja upominam się o rangę Rady Miejskiej w Gryfinie, żeby drogą służbową na skrzynki mailowe przesłać taki projekt, tak żeby można było się z nim zapoznać. Nie odnoszę się całkowicie do meritum, bo jak sądzę, państwo za chwilę wyjaśnicie, w czym rzecz. Zadałem pytanie, czy stało coś na przeszkodzie. Otrzymałem odpowiedź nie na to pytanie, które zadałem. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani radna Ewa De La Torre, proszę bardzo.
Ja chciałabym poprosić panią skarbnik, żeby jeszcze raz doprecyzowała, być może powtórzyła tylko radnym, co oznacza Jakie wydatki, z jakiego źródła są zapisywane w klasyfikacji budżetowej w paragrafie 60-59?
Wysoka Rado, ja nie...
A jakie w 60-57 to jest...
Pani Radna, nie dopuszczam tego rodzaju dyskusji przed głosowaniem zmiany porządku obrad. W sytuacji, jeśli przegłosujemy zmianę porządku obrad i punkt ten stanie na porządku sesji, to oczywiście to pytanie w pierwszej kolejności będzie skierowane do pani skarbnik. W tym momencie pan przewodniczący Nikityński pytał o przyczyny nieprzesłania projektu uchwały do Rady z odpowiednim wyprzedzeniem, tak, bo zostały te uchwały przedłożone nam dosłownie przed sesją, każdemu na jego miejsce. I tutaj widzę podstawy, żeby taką dyskusję prowadzić, natomiast merytorycznie na temat uchwały będziemy rozmawiać po przegłosowaniu zmiany porządku obrad. Jeśli nie usłyszę innych głosów w kwestiach zmiany porządku obrad, to później następnie poddam pod głosowanie zmianę porządku obrad. Kto z państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie ma. W związku z tym poddaję pod głosowanie zmianę porządku obrad poprzez wprowadzenie kolejnego punktu związanego z wprowadzeniem pod głosowanie projektu w sprawie zmiany budżetu gminy Gryfino na 2012 rok, druk nr 25/28. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu? Kto z państwa radnych jest przeciw? Kto z państwa radnych wstrzymał się od głosu? Dziękuję uprzejmie. Zmianę porządku nastąpi w tym momencie. Projekt co do zmiany porządku został przyjęty. Propozycja zmiany porządku została przyjęta. Przystępujemy teraz do dyskusji na temat zmian budżetu gminy Gryfino na 2012 rok. Nie będę prosił panią radną moderatorę, żeby powtórzyła swoje pytanie. Udzielam głosu pani skarbnik.
Tak? Powiedzieć, czy paragraf 60-59 to są środki zewnętrzne, czy środki własne gminy i co oznacza paragraf 60-57?
Proszę państwa, odnośnie tych zmian w budżecie, oczywiście są tutaj zmiany dokonywane pomiędzy środkami zewnętrznymi, jak i naszymi własnymi. A wynika to mniej więcej dlatego z takiego powodu, że w momencie realizacji tej inwestycji, w momencie podpisywania umów i całych harmonogramów, to w tym momencie jeszcze było to, no teraz jest to płynne, już jest wiadomo, jak to jest realizowane, bo mamy realizację pierwszego etapu nabrzeża z dwóch jakby różnych źródeł, w tym jest Interreg 4, drugi etap nabrzeża są to tylko i wyłącznie RPO środki i de facto, jeśli by tutaj rozliczać pomiędzy środkami przenoszonymi unijnymi, a naszymi własnymi, to w rozliczeniu takim, w efekcie takim ekonomicznym wychodzi na zero, bo w jednym przypadku zmniejszamy po stronie środków unijnych, a w drugim przypadku zwiększamy po naszych własnych. Także w tym układzie, tu w tych unijnych mamy 82%, tak, procent, a w naszych tutaj przy RPO mamy 50/50. A szczegółowo o tym harmonogramie proszę bardzo pan naczelnik państwu wszystko wyjaśni.
Udzielę głosu panu naczelnikowi, chciałbym zapytać o następującą sprawę. Mówimy o bardzo wysokiej kwocie, o kwocie 1 578 000 zł. Z uzasadnienia do uchwały wynika, że gmina uznała, że istnieje konieczność wydania środków na roboty uzupełniające. Przypominam, że budowa tego nabrzeża była rozstrzygana w oparciu o przetarg publiczny. Co się stało takiego, że uznaliśmy, że tak wysoką kwotę należy dodatkowo poza przetargiem wydawać na budowę tego zaplecza? Przypominam Radzie, że o ile rozstrzygnięcia co do budowy innych historii były w zakresie działalności Rady, to Rada w tym momencie nie ma żadnej kontroli, żadnej wiedzy, a jest to nam niewątpliwie potrzebne, dlaczego zwiększamy środki wydatkowane na określoną inwestycje. Podobną sytuację mieliśmy w przypadku budowy strefy gospodarczej, kiedy firma wygrywająca przetarg wygrała ten przetarg za 20 kilka milionów. Koszt robót dodatkowych zwiększył się o kilka czy kilkanaście milionów. I chciałbym poznać przyczyny takiego postępowania władz gminy.
Może w pierwszej kolejności jeszcze wrócę do tych kwestii związanych z tymi poszczególnymi paragrafami. Ja bym pragnął zwrócić uwagę właśnie, że mamy do czynienia z dwoma zadaniami, czyli ja może będę mówił o paragrafach, tak będzie wygodniej, bo to w klasyfikacji budżetowej dział, rozdział jest ten sam w jednym i drugim zadaniu. Natomiast paragraf 60.58.01 i 60.59.01 To są zadania wynikające, to jest zadanie realizowane na brzeże, pierwszy etap w ramach środków z Interregu. Natomiast zadanie 60.59.02 i paragraf 60.57.02 to jest zadanie etap drugi nabrzeża realizowanego w ramach środków z RPO. I teraz i tutaj jest przeniesienie tych 450 tysięcy z paragrafu 60.58, czyli z wydatków unijnych na paragraf 60.59.01 na środki własne. I tak jak właśnie Państwo macie w uzasadnieniu, to są w związku z robotami uzupełniającymi. 60.59 to jest ten paragraf nasz, a 60.58 czy 57 to są te zadania dofinansowane. I tu w sytuacji pierwszego zadania mamy faktycznie taką sytuację, że pomniejszamy środki, które były planowane jako wydatkowane, bo to cały czas jesteśmy po stronie w klasyfikacji wydatków, nie dochodów z tego paragrafu i przechodzą na paragraf środków własnych. Natomiast z kolei w drugim zadaniu, w zadaniu nabrzeża drugiego etapu realizowanego w ramach środków z RPO, mamy tutaj do czynienia z przeniesieniem środków z paragrafu wydatków budżetowych na paragraf wydatków unijnych, ale tam już jest kwota 900 tysięcy, także bo tak to tu te głównie rzeczy wynikają z harmonogramu realizacji zadania. Natomiast jeżeli pytanie jest o roboty uzupełniające, to mamy na etapie pierwszym nabrzeża pojawiły się roboty uzupełniające, których nie można było przewidzieć na etapie ogłoszenia przetargu, na etapie podpisywania umowy. Tych robót uzupełniających na nabrzeżu było kilka takich przypadków. Głównie dotyczyły one kwestii związanych z tym, co działo się głównie pod ziemią. To znaczy tak, w pierwszej kolejności to były kwestie związane z pogłębianiem dna rzeki na potrzeby pontonów pływających. Tam została odkryta palisada, która musiała być w całości też wydobyta i to były roboty, które mimo badań prowadzonych i geologicznych i mimo badań w postaci przeprowadzanej inwentaryzacji dna przez uprawnione do tego jednostki nie można było stwierdzić na etapie projektowania. Dodatkowo kwestie związane z posadowieniem kanalizacji deszczowej na tym obszarze, to znaczy zinwentaryzowana kanalizacja, istniejąca stara kanalizacja w rejonie ulicy Bałtyckiej Energetyków była posadowiona na zupełnie innej głębokości niż to wynikało z inwentaryzacji geodezyjnej. Ona była przegłębiona, nie można było stwierdzić wcześniej jej posadowienia. Pojawiały się kwestie w ogóle połączenia tej infrastruktury. Dodatkowo wystąpiła konieczność do dokonania dodatkowych badań w związku z posadowieniem dróg na tym terenie po jeszcze dodatkowych, szczegółowych badaniach w związku z prowadzeniem prac. Zostały stwierdzone konieczności częściowej wymiany gruntu. Generalnie te rzeczy, oczywiście, na które są stosowne protokoły, wpisy i inspektora nadzoru, inżyniera kontraktu i oczywiście biura projektowego, wszystkie te elementy, które się tam pojawiły, no, zostały udokumentowane i tutaj akurat taka część tych rzeczy uzupełniających się pojawiła. Natomiast przy drugim nabrzeżu, tam gdzie mamy przeniesienie z kolei z tych środków właśnie unijnych na środki, ze środków, przepraszam, budżetowych na środki unijne w wysokości 900 tysięcy, a po prostu to wynika też ze zwiększonego jak gdyby harmonogramu prac w ciągu roku, który się na tym drugim etapie odbywał od założonego na etapie uchwalania budżetu. Tam zakładaliśmy po prostu mniejsze wykorzystanie tych środków unijnych. Ja tylko jeszcze bym chciał taką jedną rzecz powiedzieć, że na obu tych nabrzeżach po stronie dochodów, czyli uzyskanych środków z refundacji, na chwilę obecną mamy budżet wykonany na zadaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego, czyli na tym drugim etapie w wysokości 92%, natomiast na zadaniu dotyczącym nabrzeża realizowanego w ramach środków z Interregu jest to już na chwilę obecną przeszło 150% w stosunku do zakładanych wpływów budżetowych. To wynika też oczywiście z wcześniejszych rozliczenia realizacji zadań z poprzedniego roku, ale mamy tutaj do czynienia z taką sytuacją, że gdyby te przesunięcia tu nie wpływają jakoś na kwestie związane z uzyskaniem zakładanym dochodów w tym roku budżetowym, bo sumując te dwa paragrafy, to już na chwilę obecną w prawie 50% jest więcej uzyskanych wpływów niż to było zakładane do końca tego roku.
Uprzejmie panu naczelnikowi. Pani radna Ewa De La Torre, proszę bardzo.
Ponieważ ja zadałam dosyć lapidarne pytanie, czy paragraf 60-57 to są środki unijne i czy paragraf 60-59 są to środki własne, czy odwrotnie? Pani skarbnik nie odpowiedziała w prosty sposób na proste pytanie, ponieważ usłyszałam tylko, że to wynika mniej więcej z takiego powodu, że teraz jest to płynne. No troszkę to jest za mało, że tak powiem. Czy paragraf 60-59? Czy paragraf 60-59 są to środki własne? Czy paragraf 60-57 są to środki unijne? Czy roboty dodatkowe zostaną sfinansowane ze środków własnych, a nie ze środków unijnych? Uzupełniające, przepraszam. Czyli krótko mówiąc, zapłacimy nie oczekując, bo nie będziemy mogli oczekiwać refundacji i nie złożymy w zakresie tej kwoty wniosku o płatność, tak? Pokryjemy to ze środków własnych gminy.
Oczywiście środki na roboty, roboty uzupełniające nie są wydatkiem kwalifikowanym.
Tak jest.
Tak, oczywiście. I to dotyczy tych 450 tysięcy, o których mówimy, czyli przeniesieniu z paragrafu 58 na paragraf 59. Natomiast w sytuacji drugiego nabrzeża przenosimy z wydatków budżetowych 900 tysięcy na wydatki unijne 900 tysięcy i one zostaną, to są wydatki, które będą wydatkami kwalifikowanymi.
I z tych 900 tysięcy, zgodnie z programem realizowanym z RPO, 50% tych środków będzie refundowane. A więc otrzymamy 450 tysięcy z kwoty 900 tysięcy. Czyli efekt dla budżetu gminy po stronie wydatków będzie wynosił zero.
Dziękuję uprzejmie. Pani Radna De La Torre, proszę bardzo.
Chciałabym jeszcze zapytać pana naczelnika, ponieważ sądzę, że ten materiał, który otrzymała komisja budżetowa, został przygotowany przez pana wydział. I tutaj w informacji dla Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej, ponieważ prosiliśmy o takie informacje, a propos kosztów realizacji dwóch zadań, to jest uzbrojenia terenów inwestycyjnych Parku Regionalnego i Nabrzeża Regalicy w Gryfinie, nie ma ani słowa o tym, że są potrzebne jakieś roboty dodatkowe, chociaż napisano o opóźnieniu inwestycji, jeśli chodzi o pierwszy etap i o przesunięciu terminu zakończenia robót z 8 sierpnia 2012 roku na 31 maja 2013 i jednocześnie otrzymaliśmy informację, że drugi etap zakończy się 30 kwietnia 2013 roku, co oznacza, że drugi etap według harmonogramu zakończy się wcześniej niż pierwszy, tak?
Tak, dokładnie.
I tutaj nie było żadnej informacji, że są jakieś kłopoty, że trzeba sfinansować te roboty uzupełniające i także nie było to przedmiotem dyskusji na komisji, mimo że się spotykamy dosyć intensywnie. Stąd tyle pytań, które można było zadać na komisji, ale materiał dzisiaj nam przedstawiony no, nie wpłynął pod nasze obrady.
Oczywiście tak jest, że te terminy realizacji pierwszego etapu i drugiego, tak jak są podane, ja mogę ewentualnie tutaj odnośnie tego materiału, który przygotowywaliśmy na posiedzenie Komisji Budżetowej, no to być może faktycznie on mógł być pełniejszy, natomiast po prostu odpowiadaliśmy na te konkretne pytania, które były zadawane, które były w sposób pisemny zapisane i punkt po punkcie na nie odpowiadaliśmy. Z tego co ja pamiętam, aczkolwiek może coś tam nie dobrze zapamiętałem, ale te kwestie dotyczące robót dodatkowych, uzupełniających wzrostu dotyczyły parku regionalnego i dlatego te szczegółowe analizy tam przedstawiliśmy. Natomiast odnośnie nabrzeża były te pytania, które ja mam, to dotyczyły właśnie tam terminów, a nie było kwestii dotyczących robót uzupełniających czy robót dodatkowych, tego typu rzeczy, ale oczywiście te informacje możemy uzupełnić w stosunku do tej informacji. Jeżeli będziecie Państwo mieli jakieś jeszcze też dodatkowe pytania, to oczywiście przygotujemy ten materiał w takim kształcie, jak będziecie Państwo tego oczekiwali. Taką mam nadzieję.
Dziękuję uprzejmie. Pan radny Marek Sochomski, proszę bardzo.
Ja jednak na moment chciałbym się skupić nad tym rozszerzeniem tych prac, o których tutaj była mowa. Jak standardowo tutaj jest przyjęte? Jeśli my umawiamy się z wykonawcą na pogłębienie, tak, koryta rzeki, to kto ponosi ryzyko, jeśli się okaże, że tam jest dno muliste, gęstsze, rzadsze, że jest kamień, że jest cokolwiek? Na kim ciąży tak naprawdę to ryzyko związane z wykonaniem tego zadania? Jeśli przedsiębiorca staje do zadania, widzi, do czego staje, tak? I no, nie widział, ale to jest właśnie ryzyko. Dziękuję ślicznie.
Dziękuję. Pan naczelnik Krzysztof, proszę bardzo. Sosnowski.
Zwróciłbym tutaj uwagę na pierwszą rzecz, to znaczy na przedmiarach robót wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej uzyskanego pozwolenia na budowę, więc zakres projektu budowlanego i przedmiarów robót jest określony, dołączony do każdorazowo do specyfikacji i wiadomo, że wartość danej oferty jest przygotowywana w oparciu o przedmiary robót i takie przedmiary, jakie są one tutaj sprawdzane i analizowane. I druga rzecz to taka, że no oczywiście w toku prowadzonych prac analizujemy, pracujemy na kilku dokumentach. Na umowie z wykonawcą, na warunkach zawartych w specyfikacji technicznej, w warunkach realizacji robót w projekcie budowlanym. I każdorazowo jakiekolwiek, jeżeli pojawia się roszczenie wykonawcy, ono jest właśnie analizowane pod tym kątem. Jeżeli coś mieści się w kontrakcie, to znaczy było określone czy zastrzeżone do zrealizowania czy to w samej dokumentacji, w przedmiarach robót, czy jeżeli tego nie było, to w specyfikacji robót technicznych wykonania, to tam, to wtedy służby burmistrza, czyli reprezentujący inwestora, przede wszystkim jest to inspektor nadzoru, inżynier kontraktu, wspólnie z projektantem oceniają i dokonują analizy i przedstawiają rekomendacje, czy dane rozszerzenie, czy roszczenie wykonawcy mieści się w kategoriach umowy podstawowej i wynika i tak naprawdę jest przedmiotem realizacji kontraktu zgodnie z zawartymi dokumentami, czy też wystąpiły takie przesłanki, które na podstawie których mamy do czynienia z faktycznym roszczeniem wykonawcy, które było nieuwzględnione na etapie przetargu i wtedy mamy do czynienia z występowaniem czy robót dodatkowych, czy uzupełniających, czy robót zamiennych, bo takie też się na etapie realizacji pojawiają.
Dziękuję. Przepraszam, proszę bardzo.
Bardzo chciał, bo to jakby dotyczy wszystkich zadań, tak, które prowadzone są. Na kim ciąży tak naprawdę obowiązek, nie wiem, w takim wypadku, nie wiem, wykonania badań geologicznych. Jeśli ja omawiam się z kimś na to, że mam mi wykonać wykop, ja za ten wykop mówię, że tyle i tyle, on płaci, no to jak można, że tak powiem, jakby post factum, czyli w trakcie pracy, wołać, że ja jednak jako wykonawca chcę od was więcej, bo okazało się, że ziemia jest twardsza, że to jest glina, ja myślałem, że to jest piasek, no.
Panie burmistrzu, zanim udzielę głosu na pytanie, to uzupełnię to, co mówi pan radny Marek Suchomski. My jako radni ponosimy często odpowiedzialność nie za swoje grzechy. Wielu inwestorów firm budowlanych z Gryfina i z okolic mówi tak. Panowie, co wy w tej gminie i panie robicie? Hasają firmy zewnętrzne, wygrywają przetargi na stawkach znacznie zaniżonych i ogrywają nas w ten sposób, bo przychodzimy do sprawy, robimy kalkulacje, mówimy, że tak jak na przykład na strefie, mówimy, że inwestycja będzie kosztować 35-40 milionów, wygrywa firma za 25, mogę się mylić dokładnie co do tych cyfr, wygrywa firma za 25, a potem pojawiają się roboty dodatkowe i tak to kosztuje 35, tyle co my zaproponowaliśmy jako firmy gryfińskie na przetargu. Teraz mamy do czynienia z tym, co podaje pan przewodniczący Marek Suchomski. Robimy badania geologiczne, robimy różnego rodzaju rzeczy. Okazuje się potem, że jest inaczej niż w tych badaniach stwierdziliśmy. Czy rościmy regresem do firm, które nam te badania robiły, że badania są niezgodne z rzeczywistością. Wobec tego zapłaciliśmy za materiał, który jest nieprzydatny do naszych inwestycji. Następna kwestia. Obawiam się tu też takich działań, jak było z kanalizą do strefy. Przedsiębiorca, który wykonywał tą kanalizę, a potem strefę, a jeszcze ulicę Mieszka w Gryfinie, bodajże w grudniu, i Jana Pawła, trzeba się tam, panie burmistrzu, przejechać na te studzienki popatrzeć, i w grudniu zwrócił się do gminy o przedłużenie terminu wykonania kanalizy w grudniu, a miał termin do końca grudnia. I dostał zgodę na przedłużenie tej inwestycji, po czym szedł budowy i zaczął robić ulicę Czechosłowacką. Pan nie naliczył im kar umownych. I naprawdę, panie burmistrzu, w takich sytuacjach mieszkańcy Gryfina zwracają się do radnych, ludzie pracujący w gryfińskich firmach, u przedsiębiorstw gryfińskich, poczynając od pułku, a kończąc na spółkach prywatnych. Dlaczego miasto nie wybiera tych firm do przetargów, do wykonywania tych prac? Przychodzą firmy zewnętrzne, zaniżają ceny, a potem pod pretekstem, że jest więcej mułu niż miało być w projekcie, dostają rozszerzenie robót i praktycznie płacimy takie same stawki, jak proponowały to firmy zatrudniające naszych pracowników. Panie burmistrzu, w tej sprawie co mnie niepokoi? Jeśli stwierdziliście państwo, że istnieje konieczność prac dodatkowych, to ja wyobrażam sobie, żeby Rady nie zaskakiwać, kiedy będzie głosowała o przesuwaniu środków finansowych, że z odpowiednim wyprzedzeniem, kiedy te prace dodatkowe zostały zlecone, to chociaż poinformujecie Radę, że zaistniała taka i taka okoliczność, że z tego powodu będziemy musieli wykonać prace dodatkowe, a nie na takiej zasadzie, że praktycznie 3 tygodnie przed końcem roku stawiacie w sytuacji takiej. Musimy zapłacić, bo wykonaliśmy prace dodatkowe, a radni na ten temat wiedzą bardzo niewiele. I to jest problem, panie burmistrzu. To naprawdę nikt nie chce was krytykować za te budowle, które są wykonywane, ale sposób procedowania, sposób opłacania budzi zaniepokojenie firm gryfińskich i mieszkańców tam pracujących. Dlaczego przetargi wygrane za cenę minimalną kosztowały potem tyle, ile firmy proponowały za zrobienie całej pracy? Można? Tak, panie burmistrzu. Proszę bardzo.
Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Szanowni Goście. Cały proces inwestycyjny zaczyna się od sporządzenia projektu. Żeby wykonać projekt, trzeba wykonać pewne badania. I normy określają, przy jakich inwestycjach, w jakiej siatce wykonuje się odwierty, jakie się bada grunt, jakie są warunki wykonania danego zadania. Na bazie tego projektant opracowuje projekt. Na bazie projekt jest przedstawiany do starostwa w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Projekt zawiera całe pod względem technicznym, jak i również stronę ekonomiczną całego zadania. Na bazie tego projektu jest przeprowadzany przetarg, gdzie są określone, jakie zadania należy wykonać i za ile. Tą specyfikację przetargową dostają wszystkie firmy taką samą, jak ubiegają się o te zamierzenie. Odnośnie przetargu na park przemysłowy, jak również na brzeże nie złożyła ofertę żadna firma gryfińska swojej oferty. Na bazie tych samych warunków, na bazie tej samej specyfikacji firmy składają swoje propozycje, za ile wykonają te zadania. I przystępujemy do realizacji zadania. Realizujemy zadanie i firma również, tak samo jak burmistrz, to firma również pilnuje, czy te dane zadanie było ujęte w specyfikacji, czy nie było ujęte w specyfikacji. Jeżeli nie było ujęte w specyfikacji, co stwierdza, co musi potwierdzić inżynier kontraktu wynajęty przez gminę, projektant, a więc jeżeli to wykracza poza zakres specyfikacji, należy się wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie. Dlatego też w swoich składanych ofertach również oferenci podają stawki, że w wyniku, jak wystąpią roboty dodatkowe, według stawek roboczogodziny, pracy sprzętu, te roboty będą rozliczane. A więc wszyscy mają te same warunki odnośnie wystartowania w przetargu i zadanie, szczególnie zadania związane z robotami ziemnymi, z posadowieniem, fundamentowaniem, często okazuje się, że siatka badań, jaka była przyjęta i jest zgodna z normą przy projektowaniu, nie wychwyciła wszystkich utrudnień w zakresie posadowienia danych budowli. Dlatego też od razu mówią, że któraś firma zaniża cenę, bo wie, że będzie miała roboty dodatkowe, jest nieadekwatne. Natomiast twierdzenie firm gryfińskich, że żeby wykonać jakąś robotę, trzeba wystartować w przetargu. nie było firm gryfińskich przy targu na Nabrzeże strefę przemysłową. Jak również nie było firm gryfińskich przy trudnych zadaniach, jakie w mieście kładliśmy kanalizację przy ulicy Targowej. Dlatego też te zarzuty mogą dotyczyć, domniemywam, że dotyczą mniejszych zadań, jak remonty świetlic, remonty... Natomiast w tym przypadku nie dotyczą tego. Szanowni Państwo, każdy z Was wykonywał remont swojego mieszkania i miał zaplanowaną kwotę, ile wyda na remont tego mieszkania. Czy budowę domu. Kto budował dom, to też zaplanował sobie, że wyda ty. I w trakcie prac, zarówno przy pracach remontowych, jak przy budowaniu nowego domu, wychodzą sprawy, których nie przewidział projektant, i przy tak prostych zadaniach w porównaniu do budowy nabrzeża i przy tak dużym zadaniu, jak była strefa, zawsze wyjdą jakieś okoliczności, że te koszty, które sobie zaplanowaliśmy, nigdy nie są w stanie pokryć, żeby wykonać to zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Szanowni Państwo, dlatego też przy ocenie, czy ta robota jest robotą dodatkową, uczestniczy cały sztab ludzi. To nie jest, że urzędnik z miasta gminy, jest wynajęty inżynier kontraktu, są specjaliści, inspektorzy różnych branż, jest projektant, który projektował. To nie jest na takiej zasadzie, że on wpisze, że to jest robota dodatkowa i przychodzi urzędnik z urzędu i podpisuje, że to jest robota dodatkowa. Tak to nie jest. Dziękuję.
Dziękuję. Panie Burmistrzu, mnie w tej sprawie nie chodzi o to, że nie mogą się pojawić roboty dodatkowe, bo jest to rzecz oczywista, że czasami nie wszystko jesteśmy w stanie przewidzieć. Ale chodzi mi o to, że niestety te firmy gryfińskie, które w zakresie kładzenia kanalizacji, które kiedyś kładły tą kanalizację, jak choćby na Jana Pawła, na Rapackiego, w innych miejscach, one dzisiaj już tych prac nie wykonują, bo nigdy nie mogły wygrać żadnego zadania w Gryfinie później. Natomiast chodzi mi o jedną rzecz, że jeśli się pojawiają roboty dodatkowe i Rada Miejska w Gryfinie ma uchwalać zmianę budżetu, żeby za tę pracę zapłacić, to ja bym chciał od pana burmistrza partnerskiej rozmowy z odpowiednim wyprzedzeniem, kiedy te prace się pojawią, żeby poinformować Radę. Szanowni Państwo, pojawiły się takie i takie nieprzewidziane aspekty pracy. Wobec tego będziemy zlecać prace dodatkowe, za które gmina będzie musiała zapłacić z określonych środków. I jeśli pan szanuje Radę, a niestety mam poważne wątpliwości co do tego, my pana bardzo szanujemy, ale z drugą stronę czasami zastanawiam się, że uchwała w sprawie sprzedaży mieszkań w sanatorium do dzisiaj od kilku lat nie zrealizowana. Panie burmistrzu, prosimy o traktowanie Rady Miejskiej w Gryfinie poważnie, bo to Rada Miejska w Gryfinie decyduje o wydawaniu pieniędzy. Proszę bardzo, pan przewodniczący Nikityński.
No, firmy gryfińskie są już w takim stanie, że ledwo dyszą, więc może rzeczywiście nie ma się co dziwić, że nie startują do przetargów na wielką skalę. To jest pierwsza kwestia. Druga, to ja chciałem przypomnieć taką udaną inwestycję.
Szanowni Państwo, proszę o nie przeszkadzanie.
Udaną w sumie inwestycję budowy ulicy Mieszka i wszystkich tych, które się tam w pobliżu znajdują. I przypominam, jak postępowali wówczas przedsiębiorcy, którzy zamierzali przystąpić do przetargu. Zadawali gminie Gryfino pytania. Zadali jedno, moim zdaniem, kluczowe pytanie. Czy gmina Gryfino zamierza zmienić zakres prac? A zmiana zakresu prac oznacza ich rozszerzenie lub zawężenie. Prace zostały zawężone, a kwota została ta sama. I na tym polega problem. I tak, panie burmistrzu, tak, właśnie tak. Jak ktoś ma wygrać przetarg, jeżeli pyta o to, czy będzie zmiana zakresu prac, otrzymuje odpowiedź nie, to żeby skalkulować na przykład wymianę rurociągu deszczowego w ulicy Łużyckiej, której nie dokonano, bo nie uzgodniono z dyrekcją krajową, zajęcia pasa, nie wycięto drzew i tak dalej, i tak dalej, a to było w specyfikacji, no to przecież ktoś, kto kalkuluje te prace, musi je uwzględnić. Mnie zastanawia, dlaczego wówczas doszło do zmiany tego zakresu i dlaczego nie doszło do zmiany cen. Do dzisiaj mnie to zastanawia. To jeżeli już sobie tak rozmawiamy bardzo precyzyjnie. Jednocześnie, wbrew temu, co pan powiedział, zastanawiam się, czy ci, którzy rozebrali komin na papierze w Daleszewie, i wykonali inne prace na papierze, to tak jak pan mówi, ci wszyscy projektanci, inspektorzy nadzoru i tak dalej, rzeczywiście ponieśli jakieś konsekwencje? W tym karne? Ponieśli? Tak, a to ciekawe, bo z moich informacji ten komin, który tam rzekomo rozebrano, a którego pan burmistrz wywołał tą dyskusję, nie my. Pan burmistrz wszedł tutaj w wykład na temat procesu inwestycyjnego i epatował radę przez 15 minut, jak, na czym on polega. To my teraz przypominamy, jak to było w minionej kadencji. Potwierdzali ludzie rozebranie komina, który stał.
I stoi.
I więc jeśli ktoś mi dzisiaj chce mówić, że w tej gminie to wszystko się zawsze odbywa, to dobrze, zostawmy komin w Daleszewie, bo to zaraz się pan ze mną, trzeba, że nam nie obrazi. To powiedzmy o angielskich drogach. Tam nie podpisywano? W tej kadencji? Kwitów? Nie podpisywano? Ja widziałem kwity, które były podpisywane, więc odnoszę wrażenie, że jednak podpisywano kwity. Więc te zapewnienia o tym, że potwierdzają lub nie potwierdzają, to póki co można sobie zostawić z boku. A teraz do meritum. Jakie to były roboty? Inaczej. Zacznę od tego. Czy roboty uzupełniające obejmują zwiększenie środków kwalifikowanych? Otrzymałem odpowiedź od pana naczelnika, że w zakresie tych 900 tysięcy, 450 tysięcy to będzie zwrot do budżetu gminy. Tak?
Jest ta rzecz, na którą zwracałem uwagę, że jesteśmy cały czas po stronie wydatków, czyli klasyfikujemy w tych dwóch paragrafach wydatki budżetowe i wydatki unijne, środki, które wydajemy. Chodzi o to, że one muszą być tak w tych paragrafach. Czyli mówiąc inaczej, to wszystko, co w danym paragrafie na środkach unijnych jest po stronie wydatków, to o to wszystko będziemy mogli się ubiegać o zwrot.
W zakresie 50%.
W zakresie całości na tym paragrafie, bo to są...
Niech pan dobrze zważy słowa. Czy w całości, czy w 50%, bo ja to będę sobie w protokole zaznaczał, później jak będziemy wracali do rozliczenia inwestycji. A więc 50 czy całości?
Nie, całości. Całości. Okay. W tym paragrafie tak, bo mamy całe, dlatego jest taka konstrukcja. Wartość całego, całe zadanie po stronie wydatków dzieli się na dwa paragrafy. Na paragraf związany z środkami wydatkowanymi z budżetu i środkami wydatkowanymi z Unii Europejskiej. Suma tych wydatków daje całość wydatków poniesionych na tę inwestycję. I o zwrot ubiegamy się tych środków, które były wydawane na paragrafie środków unijnych, w zależności od tego, jakie jest dofinansowanie. No przy konstrukcji 50 na 50, to te paragrafy, tak państwo w budżecie widzicie, że one są pół na pół po stronie wydatków, no analogicznie do dochodów są później też przyjmowane. Tam, gdzie jest większe dofinansowanie, no generalnie przyjmuje się tyle, ile wyda się na tym paragrafie ze środków unijnych, czyli całość środków z tego paragrafu jest przeznaczana na refundację.
To tą kwestię mamy zamkniętą, ja to sobie odnotowuję, ale mam inną, chociaż już ostatnią, więc to taka optymistyczna kwestia. Pan powiedział o robotach związanych z pogłębieniem rzeki. Powiedział pan o robotach, które zostały wykonane, tak? Pogłębienie rzeki się zakończyło. Ja obserwuję to, co się dzieje nad Odrą dosyć wnikliwie, chociaż mnie tam nie widać, ale często przejeżdżam samochodem. Pogłębienie rzeki się zakończyło. To moje pytanie jest takie. Czy to jest właściwy czas na podejmowanie tej uchwały? A czy nie powinniśmy byli podjąć uchwałę przed podjęciem decyzji o wykonaniu prac dodatkowych? W państwa przekonaniu?
Panie Przewodniczący, pogłębianie tego koryta było na odcinku 400 metrów. A więc zasada jest taka, że kończy się w czasie realizacji zadania, spisuje się te roboty dodatkowe i dopiero na końcu znana jest kwota, ile te roboty dodatkowe wyniosą. Nie ma takiej praktyki, że jest jedna robota dodatkowa wystąpi, to już się od razu bilansuje się, jest zadanie pogłębianie. Jakie wystąpią roboty dodatkowe na tym zadaniu, do zakończenia zadania, wtedy dopiero się to bilansuje i bo na każdym zadaniu są roboty zwiększające i zmniejszające i to się wszystko wylicza. To nie jest tak prosto.
Ja zmierzam do czegoś innego, wie pan. Bo ja jestem w stanie to zrozumieć, co pan powiedział. Rzeczywiście kwestie związane z pogłębieniem toru wodnego trwały długo. Bo je obserwowaliśmy przez długi okres czasu. W porządku. Natomiast ja mówię o zupełnie innej kwestii. Mówię o kwestii dokonywania zmian, bo oczywiście przyjmuję pański argument, że nie dało się przewidzieć, ile te roboty będą mogły ostatecznie wynieść. Natomiast pan, ja już to mówię od lat. Wolałbym dokonywać zmian przed zadaniami, przed realizacją zadań, które później stają się obiektem zainteresowania Rady Miejskiej w Gryfinie i de facto Rada staje przed faktem dokonanym. Tu akurat pogłębianie toru wodnego jest może najmniej szczęśliwym przypadkiem. Ale są inne roboty dodatkowe wśród tych, które pan wymieniał, prawda? No jak pan przewodniczący pozwoli, to tak.
Panie Przewodniczący, proszę bardzo. Jeszcze tylko w uzupełnieniu na jedną rzecz bym zwrócił uwagę, że te przesunięcia cały czas, owszem, na tych paragrafach są w ramach kwoty, która globalnie tej całej kwoty na nabrzeże, która nie została zwiększona, nie zmienia się, czy to na jednym, czy na drugim zadaniu. Także stąd też tutaj taka sytuacja, że nie mamy do czynienia z przekroczeniem czy wydatkowaniem środków, które na to zadanie globalnie nie były przewidziane. A odnośnie tych poszczególnych protokołów, to myślę, że to też wiadomo, że uwaga słuszna, żeby może takie informacje. Myślę, że tu możemy wypracować taki system informowania, przedstawiania tych protokołów z narad poszczególnych rad budowy, tych istotnych, które będą miały wpływ na efekt jak gdyby końcowy realizacji zadania.
Dziękuję uprzejmie. Pan przewodniczący Paweł Nikityński, proszę bardzo.
Ja, szanowny panie burmistrzu, szanowny panie naczelniku i wysoka rado, zagłosuję za tą uchwałą między innymi z tego powodu, żeby raz jeszcze wam uzmysłowić, że znaczna część Rady Miejskiej w Gryfinie, wbrew temu, co o niej mówicie na różnych portalach i co opisujecie, nie ma rozdwojenia jaźni. Że tutaj są odpowiedzialni ludzie, którzy potrafią zrozumieć pewne argumenty. Ja z niesmakiem i z zażenowaniem wręcz czytam informacje skierowane do Wysokiej Rady. Ja potrafię zrozumieć to, że pogłębianie toru wodnego trwa i że może być okolicznością nieprzewidzianą. Natomiast nie rozumiem argumentów, których odbiera się Radzie prawo albo dyskredytuje się ją takimi słowami. Dziękuję.
Dziękuję uprzejmie. Pani radna Ewa De La Torre, proszę bardzo.
Ja chciałabym zapytać, czyim zadaniem jest pogłębianie toru wodnego w ogóle? Ale to jest takie pytanie z OFU. Kiedy został sporządzony protokół konieczności co do wykonania robót uzupełniających? Pan burmistrz się posługuje określeniem robót dodatkowych, ale wcześniej z tego, co mówił pan naczelnik, chodzi o roboty uzupełniające, tak? Są takie i takie. Dobrze. To wobec tego, kiedy został sporządzony protokół konieczności w sprawie wykonania robót uzupełniających i dodatkowych? Kiedy te roboty zostały zlecone? Kiedy zostały wykonane i czy i kiedy zostały zapłacone?
Też koniec pytania, tak?
Jak uzyskam na nie odpowiedź, to będę miała jeszcze jedno pytanie.
Dziękuję bardzo. Pan burmistrz, proszę bardzo. Pan naczelnik, pana imieniu? Proszę bardzo, pan naczelnik.
Od razu muszę przeprosić, że nie jestem w stanie udzielić odpowiedzi precyzyjnej dotyczącej dat, natomiast kontrakt jest w trakcie realizacji. Realizacja kontraktu jest przewidziana do końca maja 2013 roku. Część robót, która była niezbędna do wykonania, aby nie wstrzymywać realizacji robót, została na zasadach spisanych protokołów konieczności, raportów, miesięcznych raportów, trzymiesięcznych raportów, półmiesięcznych raportów odnotowana. Dla części robót przeprowadzono stosowne procedury polegające na przeprowadzeniu procedury udzielenia zamówienia publicznego, czy to na roboty dodatkowe, czy uzupełniające. Część z tych robót została już rozliczona, ale dla części robót jeszcze tych wszystkich postępowań, wszystkie te postępowania się jeszcze nie zakończyły i większość też tych prac nie została rozliczona. To tak. Dziękuję. Bardziej ogólnie, przepraszam, ale no nie mam tych dat tutaj.
Dziękuję panu naczelnikowi. Pan burmistrz, proszę bardzo.
W trakcie realizacji tego zadania odbywają się narady co miesiąc. I w zależności od potrzeb wtedy są wtedy wpisywane w książkę budowy ustalenia z poszczególnych narad. Szanowni Państwo, tu padły pytania, tu padły słowa odnośnie Mieszka, Łokietka i inne. Szanowni Państwo, te wszystkie zadania są realizowane w oparciu o środki zewnętrzne. Mieszka pierwszego, cały zakres budowy Mieszka pierwszego został skrupulatnie sprawdzony przez służby wojewody, która uległa, gdzie dofinansowanie było z budżetu wojewody. Jak nieraz Państwo czytacie, to nawet dość często ostatnio czytacie, o konieczności zwrotu środków, gdyż zostały źle wykorzystane i niezgodnie z przeznaczeniem. W naszej gminie jeszcze nie było takiego przypadku. Wszystkie zadania, które realizujemy w oparciu o środki z różnych źródeł, wszystkie zadania rozliczamy i nie było żadnego zadania rozliczonego w ten sposób, że byłaby konieczność zwrotu przyznanej dotacji. Dlatego też tak precyzyjne pytania, jakie zadała Pani Ewa, to trzeba podejść do książki budowy, do notatek spisanych. Nie jesteśmy w stanie tutaj w tej chwili powiedzieć, co w którym momencie zostało jako zlecone do wykonania. I również każda składana faktura, każdy protokół odbioru na bieżąco jest sprawdzany przez stronę niemiecką w zakresie Interreg 4A, jak również w zakresie środków z RPO przez Urząd Marszałkowski. Do tej pory nie mieliśmy żadnej wstrzymanej płatności w związku z realizacją tych zadań. Dlatego też, jeżeli Panią interesuje, Panią Radną, oczywiście materiały są dostępne na najbliższej posiedzeniu komisji rewizyjnej. Możemy dostarczyć czynnik budowy, kiedy były te zapisy, kiedy to zlecono. Nie ma tutaj żadnej tajemnicy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panie burmistrzu. Wydaje mi się, że pan przewodniczący Paweł Nikityński, wcześniej ja i pani Ewa De La Torre, nikt tutaj nie zarzucał, że popełniono przestępstwo, bo gdybyśmy taką wiedzę mieli, to byśmy zachowywali się inaczej. Natomiast jest kwestia zupełnie inna. Jest kwestia pewnego wizerunku urzędu gminy, którą pan zarządza, ale jednocześnie Rada Miejska też pełni tutaj określoną rolę. I jeśli pan Paweł Nikityński podnosi taką kwestię, że przedsiębiorcy otrzymali informację w sprawie ulicy Mieszka, że nie przewiduje się zmian w zakresie wykonywanego zadania, to jest oczywiste, że każdy kalkuluje i widzi, że w takiej sytuacji za określone pieniądze nie jest w stanie wykonać tego zadania. A jeśli kolejny przedsiębiorca, który domniemanie się pojawia, że ten przedsiębiorca miał wiedzę, że mu się zmieni to zadanie i to będzie wtedy dużo mniej kosztować. I chodzi o to, żeby nie powstawało takie wrażenie, ponieważ pan reprezentuje urząd, to miasto, tych ludzi i źle jest, jeśli oni mówią, pokrzywdzono nas w określonym przetargu, Kowalskiemu zmieniono zakres robót, gdybyśmy wiedzieli, wykonalibyśmy to samo. Pan redaktor Miller kiedyś w swojej gazecie napisał o przypadkach ludzi, którzy pytali się w odniesieniu do kwestii zmiany planu na ulicy Łużyckiej, tam gdzie się teraz buduje Li. I w gazecie napisano, że dwóch przedsiębiorców gryfińskich uzyskało informację, że skoro plan był zmieniony w 2008 roku, to ten plan w najbliższych latach nie będzie zmieniany. Po czym przedsiębiorca inny kupił i po kilku miesiącach zmieniono mu plan. I jeśli pan... Ale momencik, ale pan... Pana służby, bo pan się od tego dystansował, powiedziały, że ten plan nie będzie zmieniany. Pan to potem tłumaczył, że to bez uzgodnienia z planem i pan uważa, że trzeba zmienić. I teraz proszę sobie wyobrazić tych dwóch innych przedsiębiorców, którzy biegają do dziennikarza, do gazety, pojawia się określony artykuł i oni mówią, tak, tamten kupił za 2200, my chcieliśmy kupić za 4, ale warunek był taki, żeby zmienić plan. I pojawiają się różnego rodzaju plotki i pan powinien z tym walczyć, żeby takich plotek nie było. Te procedury powinny być jasne, przejrzyste. Tu nikt nie mówi, że tak było, ale wielu ludzi domyśla się różnego rodzaju niecnych działań i my jako Rada powinniśmy z panem Ja wiem, panie burmistrzu, chce pan powiedzieć, że ci ludzie, którzy się upominają o sprawiedliwość w gminie, są nieuczciwi, dlatego tak to oceniają. Ja na pewno tak nie powiem, na pewno tak nie powiem. Pan przewodniczący Nikityński powiedział, że poprze tą uchwałę. Ja z kolei tej uchwały nie poprę. Wiem, że ona przejdzie, ale nie poprę z takich względów, żeby takich historii i takich rzeczy w gminie Gryfino nie było. Jesteśmy pana partnerami, chcemy być pana partnerami. To, co powiedział pan naczelnik, sam widzi dzisiaj taką konieczność, żeby radni byli przekonani do tego, co głosują. A jeśli pan radę zaskakuje właśnie w taki sposób jak dzisiaj, to powstaje pytanie, dlaczego? Tak? I ja, panie burmistrzu, jestem za tym, żeby pan skończył tę inwestycję, wykonał tę pracę dobrze, ale żeby takie domysły i takie historie i takie ataki na radnych, co wy tam radni w Gryfinie robicie, że takie historie mają miejsce, żeby takich sytuacji nie było. Proszę bardzo, pani radna Ewa De La Torre.
No ja już troszkę opadłam z sił, zadając ciągle te same pytania, nie uzyskując na nie odpowiedzi, wbrew temu, co się panu burmistrzowi wydaje, bo pan kiedyś tutaj zarzucił, że jest dużo słów, a mało treści i niestety ja nie uzyskałam odpowiedzi na pytania bardzo, bardzo proste, bardzo szczegółowe, wystarczyło odpowiedzieć tak lub nie. Bez żadnych wstępów i opowieści z Tysiąca Jednej Nocy. Chcę się dowiedzieć, czy zostały wykonane wszystkie roboty uzupełniające, o których tutaj konieczności wykonania pan naczelnik i pan burmistrz mówił. Dobrze. Czy one zostały wykonane wczoraj, czy zostały wykonane na przykład do końca września? Czyli zostały wykonane. Czy zostały zapłacone?
Nie.
Czy wobec tego z informacji, którą uzyskaliśmy od pana burmistrza, bo pan burmistrz się pod tym podpisał, a punkt 7, zobowiązania gminy wobec wykonawców, chodzi o nabrzeże, jest to materiał przygotowany dla Komisji Budżetu, napisano tak, zobowiązania gminy wobec wykonawców aktualne na dzień 30 września 2012 roku. Kwoty umów obejmujących pozostałe do wykonania roboty budowlane, pierwszy etap. Powtarzam, zobowiązania gminy wobec wykonawców jeszcze na dzień 30 września. 2 100 000 zł. Czy to oznacza, że ta kwota powinna być zwiększona o to, o co pan dzisiaj wnioskuje, czy też ta kwota się zawiera w tej kwocie 2 100 000 zł? Zawiera się w tej kwocie, tak? Czy rozumiem, że te prace zostały do dnia 30 września zakończone i wycenione?
Zostały wycenione, ale nie wykonane w całości. A wiedzieliśmy, że takie obciążenie będzie.
Thank you.
Tak, ja mam nadzieję, że nie trzeba będzie znowuż kilkumiesięcznych prowadzić dochodzeń. O co chodzi z tymi pieniędzmi na roboty uzupełniające i dodatkowe? Jest to stała praktyka w naszej gminie i chciałabym powiedzieć, że mówi pan nieprawdę, że całość tych kwot jest przedmiotem analizy i rozliczenia przez Unię Europejską. Dlatego, że środki, które pan wyrzuca z dofinansowania zewnętrznego, a wrzuca w wydatki budżetu, to są środki, nad którymi kontrolę sprawujemy my, panie burmistrzu. I dlatego ośmielamy się o to pytać w szczegółach, bo jeżeli coś jest wydatkiem z dochodów własnych gminy, to podlega nadzorowi rady. A jeżeli pan daje nam i podpisuje się pod rozliczeniami pierwszego etapu nabrzeża, które jest niedokończone i poślizg jest ponadroczny i przerzuca pan jakiekolwiek wydatki do wydatków gminy, które nie będą wydatkami kwalifikowanymi, to my nad tym sprawujemy nadzór, albo przynajmniej powinniśmy to robić i powinniśmy to robić rzetelnie. Komisja poprosiła i to był wniosek komisji o to, żeby w sprawie nabrzeża Regalicy opisać wszystkie zobowiązania gminy wobec wykonawców aktualne według stanu na dzień 30 września 2012 roku. I w tym opracowaniu nie ma ani słowa o robotach dodatkowych. Oczywiście, że wprost nie zapytaliśmy i nie zadaliśmy pytania, ale ja teraz je będę zadawała przy każdej inwestycji zawsze. Czy tradycyjnie w tej realizacji tej inwestycji przewidywane lub wykonywane są roboty uzupełniające i dodatkowe? I proszę mi wierzyć, że jakbym zapomniała nawet o to zapytać, to zawsze będę proszę, żeby uwzględnić takie dane.
Dziękuję, dziękuję bardzo. Nie ma pytań, będziemy głosować. Wysoka Rado, poddaję pod głosowanie projekt w sprawie zmiany budżetu gminy Gryfino na 2012 rok według treści projektu uchwały zawartej w druku nr 25/28. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto z Państwa radnych wstrzymał się od głosu? Dziękuję bardzo. Projekt uchwały został podjęty. Przystępujemy do kolejnego punktu porządku obrad, do punktu 25. Informacji pana burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał rady.
Panie burmistrzu. Panie przewodniczący, jest dość późno. Każdy radny otrzymał sprawozdanie. Jeżeli są jakieś pytania do sprawozdania, proszę bardzo, odpowiem.
Dziękuję, panie burmistrzu. Czy państwo radni mają pytania do informacji pana burmistrza sporządzonej na piśmie? Kto z państwa radnych chce zgłosić uwagi bądź pytania? Proszę bardzo, pan przewodniczący Paweł Nikityński.
Panie burmistrzu, to jest co prawda sprawozdanie z okresu pomiędzy sesjami, ale ja skorzystam z tej okazji i poproszę też pana o krótką wypowiedź. Moje pytanie też będzie krótkie. Dzisiaj na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pojawiły się dwa dokumenty dotyczące szeroko rozumianego zagadnienia ochrony środowiska. To jest plan ochrony środowiska dla gminy Gryfino na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019 i prognoza oddziaływania na środowisko. Mieszkańcy zostali poinformowani, że tryb udostępnienia tej informacji jest właśnie dwujaki. Tutaj na stronie internetowej i na stronie internetowej miasta i gminy Gryfino. Czy pan zechce pójść za wielokrotnymi apelami Rady Miejskiej w Gryfinie i poinformować o tym także w inny sposób, czyli w prasie lokalnej i przez obwieszczenia w sołectwach, tak żebyśmy tą praktykę budowali wobec naszych mieszkańców.
Dziękuję uprzejmie. Pan burmistrz, proszę bardzo.
A więc przygotujemy obwieszczenia dla sołectw. Natomiast w prasie tego ogłaszać nie będziemy.
Dziękuję bardzo. Pani radna Ewa Delatore, proszę bardzo.
W sprawozdaniu pana burmistrza z jego działań w zakresie gospodarki nieruchomościami i działalności gospodarczej jest temat wielokrotnie przeze mnie podnoszony i informacja brzmi krótko. 20 listopada 2012 roku zawarłem umowę z PKP SA na najem części budynku dworca PKP w Gryfinie dla potrzeb realizacji zadań własnych gminy. Ja chciałam pana burmistrza zapytać, jakich zadań własnych, co pan burmistrz zamierza zlokalizować w budynku PKP. Ja chcę państwu powiedzieć, że dostałam odpowiedź na swoją interpelację. Ona jest z 20 listopada, ta odpowiedź, że przedmiotem najmu są lokale użytkowe o łącznej powierzchni 671 m2. Czynsz za wyżej wymienione powierzchnie, czynsz, więc nie wiem, czy zawiera również koszty eksploatacji jeszcze inne oprócz czynszu, został określony w wysokości 9 zł 35 groszy za metr kwadratowy miesięcznie, co daje kwotę 6280 zł netto plus podatek VAT w aktualnie obowiązującej stawce. Ja chciałabym zapytać, jakie będą wobec tego koszty roczne wydzierżawienia, wynajmu takich powierzchni wraz z opłatami za ich eksploatację. Przede wszystkim, co tam ma być, ponieważ jest to przyszłookresowe zobowiązanie i pytanie, czy pan burmistrz również to przyszłookresowe zobowiązanie umieścił. Co do takich płatności w projekcie budżetu, który został przedłożony do dnia 15 listopada, a 20 podpisał pan umowę zobowiązującą na kolejne okresy.
Uprzejmie pani radna Jolanta Witowska, proszę bardzo.
Panie burmistrzu, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Moja wypowiedź będzie dotyczyła również informacji, która w sprawozdaniu jest zawarta. Ja chciałabym się podzielić z Państwem dobrą wiadomością. Otóż zakończono budowę budynku wielorodzinnego, komunalnego na ulicy Targowej. Trwają procedury odbioru inwestycji. Dzięki decyzji Rady Miejskiej poprzedniej kadencji zwiększamy zasoby komunalne o 37 lokali o łącznej powierzchni 1700 m2. Chcę również powiedzieć, że losowanie mieszkań odbędzie się 14 grudnia w Urzędzie Miasta i Gminy o godzinie 14, a przekazanie kluczy planuje się na połowę stycznia roku 2013. Chcę powiedzieć, że dzięki ogromnemu zaangażowaniu pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej, głównie w osobie pani Juszczak, także Komisji Mieszkaniowej, wytypowano rodziny do zasiedlenia 34 lokali. Pozostały jeszcze do rozdysponowania 3 kawalerki. Chcę powiedzieć również, że zadanie nie było łatwe. Tu chcę powiedzieć, że staramy się o dofinansowanie inwestycji w kwocie 1 900 000 zł. Jednak warunkiem otrzymania tego dofinansowania jest spełnienie wymogów Banku Gospodarstwa Krajowego i wydzielenie na mieszkania socjalne powierzchni nie mniejszej niż ta w nowo wybudowanym budynku. Wytypowano rodziny, one wyraziły zgodę na zamianę lokali z urzędu, spełniły określone wymogi. Budynek i jego otoczenie prezentuje się okazale, spełnia wymogi, współczesne standardy. Wokół powstała piękna infrastruktura, proszę państwa, estetyczne ławki, kosze, oświetlenie, trawnik, chodniki, mini parking, proszę. Tak właśnie chcę powiedzieć. I mini piaskownica nawet. Bardzo. Tak. Mam nadzieję, że zostanie to zabezpieczone. I w efekcie również tej inwestycji skorzystali mieszkańcy sąsiedniej kamienicy, tej starej. No razi trochę estetyka części garaży. Nie wiem, czy one są własnością. Kto jest właśnie dysponentem. Tak trochę niefajnie to wygląda. Mam nadzieję, że służby spróbują zwrócić uwagę właścicielowi na to, aby to poprawić. Należy życzyć mieszkańcom, by żyło im się bez usterek długo i szczęśliwie, tak? Przy okazji chciałabym się podzielić pewnym spostrzeżeniem i dopytać o pewne sprawy. Patrząc na budynek z zewnątrz, odnosi się wrażenie, jakoby był niedokończony. Mam pytanie do pracowników Wydziału Inwestycji, którzy nadzorowali budowę. Jakie argumenty przesądziły o wyborze takiego projektu? Dlaczego nie zwrócono uwagi na brak barierek balkonowo-tarasowych w części lokali na parterze? Moim zdaniem ich brak w znacznym stopniu narusza intymność lokatorów. Obecność tych barierek na pewno poprawiłaby funkcjonalność tej przestrzeni, a także estetykę budynku. Zwracam uwagę, że budynek jest zlokalizowany przy drodze, na zakręcie. Droga jest często uczęszczana. Tak? Aha, no to się bardzo cieszę, bo nie jest to tylko moje spostrzeżenie, ono po prostu, to jest dobry wzór z ulicy Powiłuszki, że muszą w tym miejscu być, bo mówię, ulica jest bardzo uczęszczana, tak? Czyli w porządku. I kolejne pytanie. Od razu chcę powiedzieć, że absolutnie nie mam nic przeciwko zieleni, jestem absolutnie za tym, ale zastanawiam się, kto jest odpowiedzialny za zaprojektowanie zieleni. W sąsiedztwie posadzono, w bliskim sąsiedztwie, 24 drzewa. Nasadzenia są różne, punktowe, szpalerowe. Wszyscy mamy świadomość, że drzewa rosną, powiększają swoją koronę, pień i tak dalej, tak? I nie byłoby nic dziwnego, gdyby nie fakt, że od strony takiej tej bezpiecznej, podwórkowej, na długości 20 metrów posadzono 9 drzew. Czy zamiast właśnie takich nasadzeń nie można byłoby pomyśleć o takim pasie zieleni izolacyjnej od strony drogi, tak? Myślę, że ono rozwiązałoby w znacznym stopniu też właśnie ten problem, który pojawi się, tak? Tą drogą często uczęszczają pojazdy, które jeżdżą do bazy PUK-u. Dziękuję.
Dziękuję uprzejmie. Czy jeszcze ktoś z Państwa radnych? Nie ma. Wysoka Rado, w tym... Ach, już Pan Skórnisz chce odpowiedzieć. Proszę bardzo.
A więc Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Pięć lat temu odbyło się szereg spotkań samorządów z PKP w zakresie wykorzystania środków unijnych na remonty, odrestaurowanie dworców kolejowych. Startowały wtedy wszystkie samorządy, gdzie były dworce kolejowe ze swoimi obiektami i między innymi my. I dzięki podpisanej umowie, że część dworca będzie wykorzystana na cele publiczne, PKP otrzymało dofinansowanie z środków unijnych na kwotę około 3 milionów na remont tego dworca. I ten dworzec wygląda na dzień dzisiejszy, chyba jest jednym z najładniejszych dworców w województwie zachodniopomorskim. Z tych wszystkich samorządów zostały wybrane 3 w województwie zachodniopomorskim, w tym jeden u nas. Kołobrzeg, Sławno i Gryfino. Budynek został przystosowany dla osób niepełnosprawnych, jest tam winda. A więc będzie tam ulokowany OPS z ulicy Łużyckiej z uwagi na to, że jest bliskość dworca kolejowego i bliskość dworca autobusowego. 50%, minimum 50% korzystających z pomocy opieki społecznej są to mieszkańcy z terenu gminy Gryfino, a więc dojeżdżający do Gryfina autobusami i dlatego będzie tam lokalizacja OPS. Po opróżnieniu budynku OPS będziemy się starali przenieść wszystkie organizacje społeczne działające w leżącym tak zwanym wieżowcu przy wieżowcach. I tam będzie zorganizowany parking, tam będzie parking na około 40, od 30 do 40 samochodów. W tej chwili nie chcę mówić dokładnie. A więc będzie to jeden z większych parkingów na dolnym tarasie. Umowa jest zawarta od 1 stycznia. Od 1 stycznia będziemy dopiero ponosić koszty związane z dzierżawą tego obiektu. Stawka 9 zł za metr kwadratowy. Pani pytała się, ile to będzie rośnie. No to 6900 razy 12 to wychodzi około 74 tysięcy w skali roku. Dziękuję bardzo.
Dziękuję Panie Burmistrzu. Pani Radna Ewa De La Torre, proszę bardzo.
Chciałabym wobec tego zapytać, gdzie są zablokowane środki na utrzymanie tego obiektu? Czy będą to środki z pomocy społecznej, jeżeli ma być to nowa siedziba? Jeżeli będzie to nowa siedziba, to pytanie, czy również spod Platana będą przeniesione agendy OPS-u, czyli nastąpi kumulacja funkcji w jednym obiekcie? czy tym samym zostaną uwolnione na jakieś tam inne potrzeby te pomieszczenia. No i przede wszystkim, kiedy pan przedstawi w związku z tym projekt zmiany statutu OPS-u, gdzie trzeba będzie zmienić adres siedziby. Bo jeżeli od 1 stycznia ma być to OPS, to pytanie, kiedy Rada dowie się o tym oficjalnie.
Dziękuję bardzo. Czy pan przewodniczący Paweł Witiński? Proszę bardzo.
To ja już też krótko, natomiast taką ogólną refleksją. Panie burmistrzu, pan przedkłada sprawozdanie, często też informuje Radę o pewnych wydarzeniach, ale ja odnoszę wrażenie, że ta informacja jest albo spóźniona, albo niepełna. Wydaje mi się, że powinien pan rozważyć jednak konsultowanie takich istotnych decyzji z klubami Rady, dlatego że zauważam tu pewien mechanizm, który może zaistnieć. Proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że podpisał pan umowę na wydzierżawienie pomieszczeń na dworcu kolejowym, nowo odremontowanym, co było zresztą warunkiem. I nie ma pan tego do końca przedyskutowanego z Radą. No, możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że jeśli nawet nie w tej konkretnej sprawie, bo kwota jest zbyt mała, 74 tysięcy, z nią sobie pan poradzi. Ale są takie kwoty, z którymi pan sobie nie poradzi bez zgody Rady i stanie pan w obliczu zablokowania tej decyzji. Czy nie lepiej jest działać w ten sposób, że zaprasza się osoby, które reprezentują poszczególne środowiska, łącznie oczywiście z radnymi niezależnymi, żeby tutaj nie było, że kogoś segregujemy i o tych kwestiach ze sobą rozmawiamy. 74 tysiące da się z budżetu administracji poprzesuwać. Natomiast są takie wydatki, których się poprzesuwać bez zgody Rady nie da i warto z nią rozmawiać. A to przed nowym rokiem budżetowym. Dzisiaj panu mówię nie tyle ku przestrodze, co raczej jako pewną propozycję co do lepszej pracy całego samorządu. Dziękuję.
Dziękuję uprzejmie. Wysoka Rado, panie burmistrzu, w tym miejscu poinformuję Wysoką Radę, że na moje ręce wpłynęło pismo z Urzędu Skarbowego w Gryfinie w sprawie oświadczeń majątkowych. Nie będę tego pisma odczytywał. Proszę radnych o zapoznanie się z jego treścią w biurze Rady, ponieważ sporo z nas jest tam wymienionych. Natomiast stwierdzenie jest takie, że istotnych wad w tym piśmie nie ma. Przejdziemy do kolejnego punktu porządku obrad, do zgłaszania interpelacji i zapytań radnych. Proszę bardzo, kto z państwa radnych chciałby zabrać głos? Pani radna Janina Nikityńska, proszę bardzo.
Szkoda, że pan burmistrz wyszedł, no ale przedstawię. Panie burmistrzu, szanowna Rado, ja tę interpelację złożę w imieniu mieszkańców z ulicy Mazurskiej. I chodzi tam o pilne położenie płyt betonowych na odcinku od gazowni do zakrętu, to jest do ulicy Limanowskiego. Na części tej ulicy położone są kocie łby, to znaczy od chodnika do gazowni są położone kocie łby. Natomiast na pozostałej części, to jest na odcinku około 50 metrów, tam jest po prostu piach. Obecnie tą drogą jeżdżą ciężkie samochody, które dowożą materiały budowlane, no na place budów oczywiście. W związku z tym ten odcinek jest bardzo zrujnowany. Tam są same doły i wyboje. Ciężko tam przejechać samochodem osobowym, przejść pieszo czy z wózkiem dziecięcym, bo chciałam szanowną radę poinformować, że na tej ulicy chodników żadnych nie ma. Dziękuję.
Dziękuję uprzejmie. Pan radny Paweł Nikityński, proszę bardzo.
To ze względu na tą dyskusję, która się dzisiaj wywiązała w czasie sesji, poproszę pana burmistrza o precyzyjną odpowiedź kto personalnie i jaką poniósł odpowiedzialność za rozbiórkę komina, który nadal stoi, i także za inne prace, w tym kwestie kruszenia betonu, nawożenia ziemi, trawy i za potwierdzanie nieprawdy w tych kwestiach. Personalnie kto? Jeśli pan burmistrz posiada wiedzę, powoływał się dzisiaj na nią, w jaki sposób te osoby zostały ukarane, bądź dyscyplinarnie, bądź karnie. To oczywiście jest kwestia z poprzedniej kadencji, natomiast chciałbym, żeby te sprawy, które uczą nas, że trzeba zachowywać dbałość przy procesie wykonawstwa prac, no muszą być pewną nauką też na przyszłość. Muszą być tą nauką, a odnoszę wrażenie, że nadal nie we wszystkich przypadkach są, bo przypomnę państwu, że ja dbałem o to, żeby pani Jolancie Witowskiej nie przeszkadzać w czasie jej wypowiedzi, uciszałem wszystkich pozostałych naokoło. Nieważne. Kwestia Daleszewa nie jest jedyna, bo bardzo podobna sytuacja miała miejsce w Sobieradzu. Bardzo podobna. I jeśli już ze sobą rozmawiamy, to ja chętnie taką wiedzę posiądę, jakie konsekwencje wobec osób, które zawiniły temu stanowi. Mam przede wszystkim na myśli te osoby, które potwierdzały wykonanie pewnych prac, które wykonane ostatecznie nie były. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani radna Ewa De La Torre, proszę bardzo.
Ja chciałabym zapytać, czy w związku z udzieloną odpowiedzią na moją interpelację w sprawie sprzedaży budynku po WKU, który 10 grudnia 2004 roku gmina Gryfino nabyła od Agencji Mienia Wojskowego, sądzę, że z przeznaczeniem na cel publiczny, to chciałabym zapytać w związku z tą właśnie odpowiedzią, czy dlatego, że gmina zbyła tę nieruchomość przed upływem 10 lat, będzie musiała w tej chwili zwrócić bonifikatę. Ta bonifikata wynosiła 66 tysięcy złotych i jest waloryzowana i myślę, że ta waloryzacja będzie przeprowadzona za okres 2005-2012, a więc za 7 lat. Chciałabym zapytać, czy agencja, bo wiem, że otrzymała informację o tym, że zbyliśmy przed terminem 10 lat, czy agencja wystąpiła do gminy o zwrot tej bonifikaty wraz z jej waloryzacją, czy już za to zapłaciliśmy, a jeżeli nie zapłaciliśmy, to z czego zamierzamy zapłacić?
Dziękuję uprzejmie. To już koniec, przepraszam, bo przerwałem.
Tak, dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Zenon Trzepacz, proszę bardzo.
Szanowni państwo, ja mam kilka interpelacji. Pierwsza, która najbardziej dotknęła środowisko mojej miejscowości, Radziszewa Daleszewa, środowisko piłkarskie. Tak jest. Dziki, proszę państwa, to co zrobiły dziki, to jest coś nie do opisania. Połowa boiska została zniszczona. Próbowaliśmy to jakoś tutaj zadziałać wspólnie z pracownikami urzędu, jakieś odszkodowanie. Niestety nie ma takich możliwości. No, mieszkańcy i ludzie, którzy pracowali przez tyle lat, są załamani tym faktem. I tutaj bardzo bym pana burmistrza prosił, naprawdę, żeby bardzo poważnie potraktować to, co się tam wydarzyło. Ogrodzić to boisko przede wszystkim. Następnie dokonać naprawy tej płyty boiska, bo my jako tam działacze tego klubu nie jesteśmy w stanie we własnym zakresie tego zrobić. I jednocześnie chciałbym poprosić pana burmistrza, żeby uprzedził pana dyrektora OSIR-u, że rozgrywki w okresie rundy wiosennej będą musiały się odbywać na stadionie Energetyka, żeby zaplanowano wszystkie terminy, które będą możliwe, żebyśmy mogli te mecze rozgrywać, bo sytuacja jest naprawdę dramatyczna, tak? I bardzo proszę, naprawdę, żeby uszanować jeszcze to, co zostało, żeby nie zniszczyły te zwierzęta do końca naszej wieloletniej pracy.
Kilka lat interpelacji w tej sprawie.
Kolega. No też, to jest inna historia, ale bo my częściowo ogrodziliśmy za własne środki, ale to niestety nie dało efektu. Następna interpelacja, właściwie to jest taka informacja chyba dobra, dotyczy szkoły podstawowej w Radziszewie. Dzieci ze szkoły w Radziszewie wygrały taki ogólnopolski konkurs opisu patrona szkoły. Nauczyciele ze szkoły podstawowej w Radziszewie zajęli drugie miejsce na 100 szkół, które startowały z całej Polski. rodzice pojechali za własne środki po odbiór tych wyróżnień i nagród do Łodzi. Te prace ukazały się w specjalnej książce. Trzeba by się było zastanowić, czy a nie podziękować w jakiś taki sposób bardziej uroczysty tym dzieciom. Zadawałem swego czasu interpelację odnośnie kwestii sołtysów, ich obecności na sesjach, bo są różne interpelacje i interpretacje tego, czy sołtysi powinni uczestniczyć na sesji, czy nie. W związku z tym powstaje wiele wątpliwości co do tego, czy jak ktoś tam wcześniej opuści sesję, czy nie podpisze, nie otrzymuje diety. Nie otrzymałem odpowiedzi, nie otrzymałem jednoznacznej informacji na ten temat, tak? Pytanie następne, następna interpelacja dotyczy nieszczęsnego zebrania, też interpelacja właściwie do pana radcy prawnego. Część mieszkańców Daleszewa zwróciła się do mnie z prośbą o zadanie tej interpelacji. Otóż rozdział 4 Statutu Sołectwa Daleszewa, paragraf 23 i 24 jednoznacznie mówi, że w terminie 7 dni sołtys powinien dostarczyć do urzędu protokół zebrania i wszystkie związane z tym dokumenty. Ja tylko powiem Państwu, że na tym zebraniu dwóch członków Rady Sołeckiej złożyło rezygnację w pracy tej Rady. Te dokumenty, te informacje nie dotarły do gminy. A sołectwo jest jednostką pomocniczą pana burmistrza, więc chciałbym się zapytać, co w tej kwestii się dzieje, jak to wygląda i co mieszkańcy dalej mają o tym wszystkim myśleć. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie pan radny. Dziękuję bardzo. Pan radny Tadeusz Figas, proszę bardzo.
Ja chciałem złożyć interpelację w imieniu mieszkańców Górnego Tarasu. Zwróciło się do mnie kilka osób. W związku z tym, że w tej chwili robi się wcześnie ciemno i rano również ludzie, którzy chodzą do pracy, chodzi mi o doświetlenie jednego punktu. Konkretnie znajduje się on, jeżeli się wychodzi z tunelu i przechodzi na Górny Taras i część ludzi wybiera nie drogę przez prostokąt, tylko przy TBS-ie, przez ten budynek i tam jest, ja chyba ktoś składał taką interpelację, no właśnie. I jest tam gorąca prośba, żeby, wydaje mi się, że wystarczyłoby umieścić lampę na samym budynku i wtedy koszty byłyby znacznie mniejsze, bo rzeczywiście jest to duży problem, jest w tej chwili naprawdę tam ciemno i bardzo bym prosił, żeby tę sprawę załatwić. Nie wymaga ona ani dużych nakładów, ani żadnych tam dodatkowych czynności. W związku z tym zgłaszam tą interpelację i proszę o szybką interwencję w tej sprawie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie. Pan radny Eugeniusz Kuduk, proszę bardzo.
Moja interpelacja dotyczy przejścia dla pieszych tutaj na Bolesława Chrobrego, Flisacza, Grunwaldzka. Są tam sygnały, że jest ciemno i że lampa stoi tam między drzewami i to przejście jest mało widoczne i wejście na to przejście dla pieszych jest z parkingu, nie z chodnika, z tej jednej strony. Także jest bardzo niebezpieczne i byłaby prośba, żeby jakoś tam oznakować to przejście. Druga interpelacja to, tak trochę jestem w trudnej sytuacji, bo nie ma pana burmistrza, a nie lubię nikogo obrażać, ale mam nadzieję, że pan burmistrz słyszy tam w gabinecie, panie burmistrzu, pan jest kłamca i oszust. No przykładów to mam tyle, że mógłbym tutaj chyba przez godzinę mówić, kogo pan oszukał, czy okłamał, ale sytuacja, którą w zeszłym tygodniu się zetknąłem, przyczyniła się do tego, że muszę o tym powiedzieć. Oszukał pan 86-letnią kobietę. Na początku roku pan obiecał jej wymianę okien. Pokazała pismo, że 10 lat temu zwróciła się o wymianę tych okien. Prosiła mnie o przekazanie, że panie burmistrzu, pan się siebie też oszukał, bo ona żyje. Bo ona mówi, że chyba pan liczył na to, że ona do końca roku umrze i nie trzeba będzie wymienić tych okien. To powtarzam jej słowa. I stąd moja interpelacja o wymianę tych okien jak najszybciej. Żeby nie, bo wiadomo, grudniowa sesja i tam nie wypada świąta blisko, to jeszcze powiem jedną rzecz, że panie burmistrzu, pan w kwietniu bodajże na sesji budżetowej tutaj z mównicy na moje pytanie, że pan pamięta, co pan obiecał mieszkańcom Steklinka, to chciałem powiedzieć, że zostało niewiele do końca roku i jeżeli pan tej obietnicy nie spełni, to również mieszkańcy Steklinka będą mogli, podobnie jak mieszkańcy Żabnicy, używać tego epitetu, że pan jest kłamcą. Dziękuję bardzo.
Panie radny Kuduch, mógłby pan wymienić osobę, o którą chodzi, tą 86-letnią panią?
Ja ją znam jako pani Dzikowska, tutaj 1 maja. Wielu radnych było oczywiście jak mamy w poniedziałki, to na dyżurze było i również myślę, że tutaj dzisiaj może potwierdzić. I ona Dzikowska, a dzisiaj chyba Lis się nazywa.
Przyjmie pan radny Radawiec.
Proszę. Te prace zostały zlecone, to mogę panu odpowiedzieć.
Dziękuję bardzo pan radny.
Ja mam tylko jedną taką interpelację, że uważam, że sołtysi na swoich wioskach, oni jakby są gospodarzami, a nie uszczęśliwia ich się na siłę. Jest taki przykład, że w Ełtyniu na ulicy Niepodległości nasadzono drzewa, nikt się nie pytał, ani sołtys o tym nic nie wie oczywiście, zamiast pytać się gdzie i jak te drzewa nasadzić, posadzono wszystkie prosto pod linią napięcia. Co teraz z tym zrobić? Nie wiadomo. Ludzie dzwonili, pytali się, no i, ale to wszystko wyszło z tego, że miesiąc czasu minął, a gmina dalej na to nie reaguje. Zaraz trzeba będzie ich obcinać, bo przecież to linię wysadzi, jak to mówią do góry.
Pojedziemy na wiosnę i przesadzi.
No. I jeszcze uważam, że za to zostało zapłacone. Ktoś w ogóle nie myślał. Dziękuję.
Pani radna Elżbieta Kasprzyk, proszę bardzo.
Panie burmistrzu, ja również chciałabym zadać pytanie odnośnie obietnic, jakie pan składa. I tutaj mieszkańcy Pniewa się kłaniają, przypominają, że obiecał im pan, że w tym roku rozpocznie się inwestycja pod tytułem kanalizacja Pniewa. Nic nie widać, nic nie słychać. W związku z tym chciałabym pana prosić o harmonogram, o planowany harmonogram robót związanych z tą inwestycją. To jest pierwsze pytanie. A druga sprawa wydawałaby się prosta, błaha i nie wymagająca zaangażowania finansowego, aczkolwiek z odpowiedzi, którą udzielił pan dyrektor Tadeusz Samoń, wynika, że niekoniecznie. Pani sołtys sobie rada zgłosiła się z prośbą o demontaż ogrodzenia placu zabaw i jest to tam w części ogrodzone ten plac zabaw taką pordzewiałą starą siatką. Poprosiła, aby po prostu zdemontować tą siatkę, ponieważ zagraża ona bezpieczeństwu korzystających z tego miejsca, czyli dzieci. Otrzymali odpowiedź, że brak na to środków finansowych. Panie burmistrzu, ja chciałabym zapytać, co to za środki finansowe są wymagane, aby zdemontować starą siatkę. Dziękuję bardzo.
Uprzejmie pan radny Tomasz Nawieciński, proszę bardzo.
Wysoka Rado, panie przewodniczący, panie burmistrzu, ja mam dwie interpelacje. Pierwsza interpelacja dotyczy Funduszu Sołeckiego. Tutaj szkoda, że ta sesja nie skończyła się 29 listopada. Została przerwana, bo chciałem o to właśnie w tym dniu zapytać. Jednakże dzisiaj mamy 5 grudnia. Pytam, troszeczkę mnie tutaj wyprzedziła Gazeta Gryfińska. Chciałbym się zapytać o Fundusz Sołecki. W rozmowach z sołtysami, sołtysi kilku miejscowości są bardzo zaniepokojeni, ponieważ Fundusz Sołecki w niektórych miejscowościach nie został wykonany w 30-40%. Mamy dzisiaj 5 grudnia. Do końca roku zostało już niewiele, ponad 3 tygodnie czasu. I w imieniu sołtysów chciałbym się zapytać, czy rzeczywiście wszystkie wydatki zaplanowane przez sołectwa zostaną w tym roku wykonane. W piątek o godzinie 11 mamy Komisję Budżetu. Ja bym bardzo prosił o przekazanie mi takiej informacji i pewnie pozostałym radnym też, w jakim procencie, w jakich sołectwach ten fundusz został wykonany. To są niewielkie środki w niektórych miejscowościach, szczególnie wiejskich. To są jedyne inwestycje, które mieszkańcy zaplanowali i szkoda by było naprawdę, no mamy takie czasy, jakie mamy, żyjemy w czasie kryzysu, żeby te małe rzeczy nie były zrobione. To było coś niepoważnego. Jeżeli pan burmistrz słyszy, to najlepiej by było, bo są sołtysi na sali, żeby dzisiaj odpowiedział im na to pytanie, tak? Czy w 100% te środki w funduszach zostaną wykonane? I druga interpelacja, jeżeli się przyłączę do interpelacji pana Zenona. Drodzy państwo, rzeczywiście w naszej gminie mamy problem z dziką zwierzyną, z tak zwaną zwierzyną łowną. W imieniu mieszkańców, działkowców, ogródków działkowych w Gardnie proszę pana burmistrza o podjęcie działań zmierzających do powiadomienia, bo z tego co ustaliłem, rejon akurat Gardna jest rejonem działania koła łowickiego Dublet ze Szczecina i przeprowadzenie, tak, powiadomienie tego koła oraz przeprowadzenie tutaj z udziałem urzędników, przedstawicieli koła wizji lokalnej w celu oceny szkód. Się okazuje, że rzeczywiście nie tylko w Radziszewie, ale w Gardnie, na tych ogródkach działkowych, co prawda już jest po zbiorach, no dziki ryją strasznie, tak? Tam, co niektórzy ludzie mi mówią, że no nie potrzeba tych działek w chwili obecnej gdzieś tam kopać czy orać. One są już przeorane, tak? W cudzysłowie powiem. Także bardzo proszę o interwencję w tej sprawie. Jestem do dyspozycji. Jest sołtys Gardna tak samo. Na pewno, jeżeli taka wizja by była z udziałem przedstawicieli koła i urzędników, my się stawimy i stawią się nasi mieszkańcy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie. Pan radny Kazimierz Fiszbach. Proszę bardzo.
Panie burmistrzu, ja mam dwie interpelacje drogowe. Jedna dotyczy drogi wojewódzkiej, druga odnośnie drogi gminnej. Odnośnie drogi wojewódzkiej. Została zrobiona pięknie ulica Jana Pawła II, ale brak jest chodnika od ulicy Zygmunta Krasińskiego do Jana Pawła II. Tu działkowicze w tej chwili poruszają się poboczem ulicy Wojska Polskiego. Jest to bardzo niebezpieczne, bo no nie ma tam chodnika i w związku z tym prosiłbym o wystąpienie, żeby w przyszłym roku pomyśleć coś, żeby taki chodnik zrobić. A druga interpelacja to, tak powiem, z dnia dzisiejszego idąc na sesję zauważyłem, że przejścia dla pieszych na ulicy Sienkiewicza, te pierwsze przejścia dla pieszych od przejazdu kolejowego jest dziura, która raz zagraża tym, którzy przechodzą pieszym, a drugie no, samochodom, które jadą ulicą Sienkiewicza. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie. Pani radna Jolanta Witowska, proszę bardzo.
Ja proszę państwa, pozwolę sobie właśnie w tej kwestii pani Liz Dzikowskiej powiedzieć parę słów, ponieważ pani była również na dyżurze. Z panią rozmawiałam. Wiem, że pan burmistrz zlecił to zadanie. Jest zrobiony kosztorys i już tak, jest zrobiony i kosztorys, i obmiar, i padła deklaracja z ust pana burmistrza, że do świąt pani będzie miała okna zamontowane. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Krzysztof Kładki, proszę bardzo.
Panie burmistrzu, za 3 tygodnie będziemy dyskutować o przyszłorocznym budżecie. A ja od razu mam takie pytanie, do których chciałbym, że tak powiem, uzyskać odpowiedź. Nie tylko ja, ale także na pewno wszyscy radni. Czy w umowie z kancelarią prawną pana Witolda Modzelewskiego w sprawie odzyskania podatków z PGE jest zawarta klauzula uzależniająca wypłatę dla kancelarii od uzyskanych efektów wpływów podatku do gminy? Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję. Panie burmistrzu, pierwsza kwestia związana z interpelacją pana burmistrza Kuduka i z pani Jolanty Witowskiej. Czy pan burmistrz ma opracowany program wymiany okien w mieszkaniach komunalnych? Na jakiej zasadzie wymiana tych okien się odbywa? Czy robi się to tylko wybiórczo, jeśli przychodzi konkretny interesant i ma na przykład 86 lat, to pan burmistrz uznaniową decyzją wymienia te okna? Czy jest tutaj określone postępowanie, które prowadzi do wypełnienia obowiązków wynajmującego na rzecz najemców sukcesywnej wymiany okien na terenie całego miasta Gryfina i oczywiście gminy Gryfina. Panie burmistrzu, w Gryfinie na słupach ogłoszeniowych w sposób nachalny reklamują się firmy, nie będę ich porównywał do Amber Gold, bo są to firmy w mniejszej skali, ale niosące podobne problemy. Firmy, które w nachalny sposób mieszkańcom Gryfina wciskają kredyty, tak zwane chwilówki, różnego rodzaju opłaty pod oprocentowaniem. Nieświadomi obywatele Gryfina, często ludzi starszych, zaciągają takie kredyty. Konsekwencje dla nich są fatalne. Widziałem taką sytuację, gdzie człowiek, który poręczył 5 tysięcy złotych, spłacił 120 tysięcy. Panie burmistrzu, czy z punktu widzenia interesów mieszkańców Gryfina zamierza pan zareagować w określony sposób, aby ta reklama z wysokimi odsetkami nie była prowadzona przy wykorzystaniu własności gminy, słupów ogłoszeniowych, które praktycznie są przez te firmy zaklejane na całej powierzchni słupa? Pan przewodniczący Janusz Krzypiński, proszę bardzo.
Panie przewodniczący, panie burmistrzu, Wysoka Rada. Ja tylko chciałem nawiązać do interpelacji, którą złożyłem na poprzedniej sesji i do odpowiedzi, którą otrzymałem. Ja mam taką prośbę do pana burmistrza, żeby jednak dokumenty, które pan podpisywał, żeby no, mieć wiedzę. Bo się okazuje, że ja interpelowałem w kwestii oczywiście tej drogi, ale również też prosiłem urząd o to, żeby dokonał tam badania nośności drogi i w zależności od tego, jakie te badania będą, ustawił odpowiednie oznakowanie na tej drodze. Droga systematycznie jest rozjeżdżana. Państwo piszecie, że w miarę możliwości i posiadanych środków w przyszłym roku może się uda wzmocnić obrzeża jezdni, żeby ta droga jeszcze, że tak powiem, służyła mieszkańcom. Ja chcę powiedzieć, że może być taka sytuacja w przyszłym roku, że tam trzeba będzie położyć nowy dywanik asfaltowy. Także bardzo proszę o to, żeby takie pomiary wykonać i ustawić odpowiednie oznakowanie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie. Pan Rafał Guga, proszę bardzo.
Dziękuję panie przewodniczący. Panie burmistrzu, mam dwie interpelacje. Właściwie one mogą być potraktowane nawet jako wnioski do budżetu. Dużo ostatnio się mówi o oszczędnościach w naszej gminie. A ja ostatnio w radiu słyszałem, że w Szczecinie przeprowadzono przetarg, wspólny przetarg na dostarczanie energii elektrycznej i tam wyoszczędzono ponad 1 000 000 zł. To jest właśnie moja interpelacja, że jeżeli jest to możliwe, żeby takie rzeczy, które można razem zrobić przetarg, nawet ewentualnie artykuły biurowe, żeby zrobić razem. Dziękuję. Druga interpelacja, panie burmistrzu, też w podobnym tonie. Otóż mówimy dużo o oszczędnościach, szczególnie ostatnio gorący temat jest oszczędności w oświacie. Panie burmistrzu, prawdopodobnie to nie będzie na następny rok, ponieważ to też generuje pewne koszty, ale instalacja grzewcza w szkołach, w budynkach użyteczności jest po prostu stara. I ona działa wadliwie, niestety nie można jej ani dokręcić, ani odkręcić. Skutkuje to tym, że na przykład w szkołach są otwierane okna, bo jest za gorąco, co powoduje potężne straty na cieple. Panie burmistrzu, moja interpelacja jest taka, że w miarę posiadanych środków, żeby opracować taką strategię wymiany tych nośników ciepła, no a później w drugim etapie termoizolacji, to spowoduje na pewno dużo oszczędności. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych chciałby zadać pytanie i złożyć interpelację?
Panie przewodniczący, panie burmistrzu, Wysoka Rado. Ja tylko chciałem zainterpelować jeszcze w takiej kwestii. Z tego co wiem, kluby sportowe desygnowały swoich przedstawicieli do Komisji Sportu. Był też taki pomysł, żeby z przedstawicielami Rady byli też radni. Chciałbym wiedzieć, na jakim to jest etapie powołania tej Komisji Sportu, bo przedstawiciele tych klubów, którzy są desygnowani, prawdopodobnie nie brali jeszcze udziału w żadnym posiedzeniu. A wiem też, że była taka mowa o tym, żeby byli w tej Komisji Sportu też przedstawiciele Rady. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie. Wysoka Rado, wobec braku chętnych do zadania interpelacji i zapytania, ale pan burmistrz chce zadać interpelację, czy będzie w kolejnym punkcie odpowiadał do Rady. Proszę bardzo.
Panie przewodniczący, w związku z tym, że odbędzie się konkurs na dyrektora Centrum Wodnego Laguna,
do komisji, w komisji konkursowej przewidziałem jedno miejsce dla przedstawiciela Rady. Dlatego też proszę pana przewodniczącego o wydelegowanie do komisji konkursowej przedstawiciela Rady na dyrektora Centrum Wodnego Laguna.
Dziękuję. Przedyskutujemy tę sprawę z przewodniczącymi klubów. Panie burmistrzu, kończymy punkt zadawania interpelacji i zapytań radnych. I teraz przystępujemy do kolejnego punktu. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Tradycyjnie z uwagi na już porę będą udzielone odpowiedzi na piśmie.
Dziękuję uprzejmie. Przepraszam. Przystępujemy do kolejnego punktu. Wolne wnioski. Wysoka Rado, informuje. Za chwilę pani udzielę głosu, dobrze? Informuję, iż na ręce przewodniczącego Rady wpłynęło pismo od Urzędu Zamówień Publicznych, Departament Kontroli Doraźnej. Szanowny Panie, w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 8 listopada, które wpłynęło do Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 15 listopada 2012 roku w sprawie udzielenia zamówień publicznych na remonty dróg gminnych na terenie miasta Gryfino bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych przez miasto i gminę Gryfino, uprzejmie informuję, że prezes Urzędu Zamówień Publicznych, działając na podstawie artykułu 161 ustęp 4 ustawy, wszczął w niniejszej sprawie postępowanie wyjaśniające. W wyniku prowadzonego postępowania wyjaśniającego poinformuję pana niezwłocznie po jego zakończeniu. Drugie pismo od prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, gdzie pan prezes Józef Chodarcewicz informuje w nawiązaniu do wniosku z dnia 8 listopada 2012 roku, informuję, że skierowane do służb państwowych wnioski o zbadanie, kontrolę i prawidłowość wykonania postanowień umowy sprzedaży PEC spółka z o.o. w Gryfinie, uprzejmie informuję, iż kontrolę doraźną w zakresie wskazanej wyżej wymienioną uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie rozpoczniemy w pierwszym kwartale 2013 roku. Jednocześnie wpłynęła informacja Najwyższej Izby Kontroli, gdzie pan dyrektor delegatury szczecińskiej poinformował, że nie będzie prowadził kontroli, ponieważ nie podlega to kompetencji NIK-u. Kolejne pismo z Kuratorium Oświaty w Szczecinie, gdzie zachodniopomorski kurator Maria Borecka informuje o pozytywnej opinii związanej z likwidacją pierwszego liceum profilowanego wchodzącego w skład zespołu szkół ogólnokształcących w Gryfinie. Do przeczytania w biurze Rady. Jednocześnie do Rady wpłynęło pismo pana burmistrza Henryka Piłata w sprawie rozporządzenia ministra sprawiedliwości z 1 czerwca 2010 w sprawie podmiotów, których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społeczna i tymi podmiotami jest przedsiębiorstwo usług komunalnych, Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ulica Łużycka. Tak, wpłynęły do nas także jak zawsze wnioski o sprzedaż lokali mieszkalnych. Osoby zainteresowane będą miały wywieszone te ogłoszenia oraz Wysoka Rado, ja to dałem, przekazałem Państwu do zapoznania się, pisma kupców i handlowców z targowiska miejskiego w Gryfinie. I tutaj panie burmistrzu, będzie kwestia wywiązania się z tych postanowień, które na sesji w obecności kupców zapadły. Wysoka Rado, proszę bardzo, pani Janina Nikityńska.
Panie burmistrzu, panie przewodniczący, szanowna Rado. Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego w miesiącu wrześniu odwiedziła kilka świetlic w naszej gminie. Zapoznaliśmy się z działalnością i zatrudnieniem w tych świetlicach. W związku z różnymi odczuciami, szczególnie dotyczącymi zatrudnień w tych świetlicach,
komisja wystosowała wniosek do pana burmistrza o przeprowadzenie szczegółowej analizy w zakresie zatrudnienia, wykorzystania czasu pracy pracowników zatrudnionych w świetlicach wiejskich. To w imieniu Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego przedstawiam.
Dziękuję uprzejmie. Pan przewodniczący Zenon Szewacz, proszę bardzo.
Szanowni Państwo, w uzupełnieniu, jak nawiązanie do tego wniosku, byliśmy z kolegami tutaj w Raciechowicach. Podzielę się spostrzeżeniami, uważam, ciekawymi rozwiązaniami, jakie tam są stosowane. Tam świetlice funkcjonują od godziny 16 do godziny 20, dlatego że po prostu wcześniej dzieci są w szkole albo jedzą obiad, więc świetlica wiejska, która jest otwarta od godziny 12, tam nikt po prostu do niej nie przychodzi. Są bardzo ciekawe doświadczenia. Proponuję, panie burmistrzu, żeby pracownicy merytoryczni, którzy odpowiadają za te zadanie, żeby wykorzystali chociaż część tych doświadczeń gminy, która naprawdę potrafi liczyć każdą złotówkę.
Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych? Pan sołtys Feller. Jeszcze mały komunikat. Pan sołtys Marek Miedzak w piśmie przekazanym do rady informuje, że zaprosił pana burmistrza na spotkanie wiejskie, które odbędzie się 12 grudnia 2012 roku w środę o godzinie 18 w Szkole Podstawowej w Żabnicy, na które zebranie zapraszają pana burmistrza, ale pan sołtys powiedział, że bardzo mile widziani są także radni. Proszę bardzo, pan sołtys Tadeusz Feller z krótkim wystąpieniem.
Jest? Szanowni Państwo, sprawa, którą chciałem poruszyć dzisiaj, ma dwa aspekty. Ma aspekt moralny i prawny. Moralny dlatego, że już od dłuższego czasu my sołtysi, którzy z różnych przyczyn nie mogą być na sesji lub na przykład zapomnieli podpisać listę obecności, mamy potrąconą dietę. Prawny, ponieważ uchwała, która regulowała te sprawy, według naszej oceny jest niezgodna z ustawą zasadniczą i z przepisami dodatkowymi. W związku z tym wnoszę, w oparciu o artykuł 37a ustawy o samorządzie gminnym oraz wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 9 marca 2010 roku, tu jest sygnatura akt, wnoszę o uchylenie uchwały numer 17/160/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości i zasad otrzymywania diet przez przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy, czyli sołtysów. W części, i teraz paragraf pierwszy. Tutaj zacytuję ten paragraf pierwszy z tej uchwały. Ustala się miesięczną zryczałtowaną dietę dla przewodniczącego organu wykonawczych jednostek pomocniczych gminy sołtysów obejmującą wykonywanie obowiązków sołtysa, udział w sesjach, koszt podróży służbowych i tak dalej. Proponujemy wykreślić udział w sesjach rady. I dalej. Proponuję wykreślić zdanie. Sołtysowi pełniącemu mandat radnego Rady Miejskiej przysługuje dieta, o której mowa w ustępie pierwszym, w wysokości 50%. I dalej. Proponuję wykreślić zdanie. Miesięczna dieta ulega zmniejszeniu o 50% w przypadku nieobecności sołtysa na sesji rady. Paragraf drugi. W paragrafie drugim wykreślić. Podstawą dokonywania wypłat diety sołtysowi jest obecność na sesji Rady Miejskiej potwierdzona jego własnoręcznym podpisem na liście obecności. I punkt drugi. Zmiany wadliwej uchwały należy dokonać niezwłocznie. Uzasadnienie. Rada Miejska w Gryfinie, procedując uchwałę, o której mówimy, z dnia 21 grudnia 2007 roku, przyjęła błędną interpretację ustawy o samorządzie gminnym, uzasadniając artykułem 37b. Zapominając o artykule 37a, który mówi, cytuję, przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej może uczestniczyć w ramach pracach Rady Gminy na zasadach określonych w statucie gminy, bez prawa udziału w głosowaniu. Przewodniczący Rady Gminy jest każdorazowo zobowiązany do zawiadamiania na takich samych zasadach jak radnych przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej o sesji Rady. To jest ten cytat z ustawy. Tak więc zacytowane przepisy w uchwale gminy w sposób nieuprawniony modyfikują ustawę, która jest aktem prawa wyższego rzędu niż prawo miejscowe. Rada Gminy powinna więc prawo bezwzględnie poprawić. Z przepisu artykułu 37a nie wynika, że sołtys ma obowiązek uczestniczyć w sesji. Wynika, że ma prawo w niej uczestniczyć, a to nie to samo, co obowiązkowy udział. Tak samo orzekają sądy administracyjne, podkreślając, że sołtysowi za wyjątkiem prawa do głosowania przysługują takie same prawa jak radnym. Obowiązkowe zaproszenie na sesję, przekazanie porządku obrad, projekty uchwał. Notabene ze względu na to, że sołtys ma prawo, ale nie obowiązek uczestniczyć w sesji, uchwały rad gmin stanowiące, że sołtysom w ich gminie należą się diety za udział w sesji rady gminy, są nieuprawnione i wadliwe. Diety te w żadnym razie nie powinny być uwarunkowane od uczestnictwa w sesji, gdyż oznaczałoby to zmuszanie sołtysa do takiego udziału, co byłoby sprzeczne z ustawą. Ta przykra sprawa rodzi niepotrzebne napięcia, konflikty i wzburzenie. Porusza też inne problemy, takie jak czynne uczestnictwo sołtysów w sesjach i komisjach Rady Miejskiej. Prosimy o poszanowanie naszych praw, takich jak na przykład określenie, jakie konkretne miały być zasady, na jakich sołtysi uczestniczą w sesjach i w pracach komisji. Trzeba więc konkretną treścią wypełnić ramy ustawowe. Najskromniejsze zasady byłyby, gdyby sołtysom umożliwiono zabieranie głosu tylko w formie interpelacji i tylko w punkcie obrad przewidzianym w porządku obrad dla interpelacji. To minimum. Niemało rad gmin w swoich statutach uchwala, że sołtysi uczestniczą w sesjach na takich samych zasadach jak radni, tylko bez udziału w głosowaniu, umożliwiając im niebierne uczestnictwo, ale czynny udział w sesjach. Szanowni Państwo, należy zaznaczyć, że sumienny sołtys będzie dążył do uczestnictwa w każdej sesji, gdyż da to mu znajomość problemów gminy i dostęp bieżący do informacji, bez których trudno będzie mu rzetelnie wypełniać swój mandat. Dziękując za uwagę, zachęcam Radę Miasta, Pana Burmistrza do rozmów o naszych sprawach, aby unikać sytuacji konfliktowych. I gdy o godzinie 13 lub tak jak dzisiaj, pomimo nieuprawniego nakazu, obecni się są ci, którzy chcą, a nie muszą. Tutaj ja obiecałem pani Alice z Biura Obsługi Rady, że dzisiaj jeszcze wieczorem cały tekst tego prześlę jej po prostu drogą elektroniczną wraz z tym wyrokiem, wraz z uzasadnieniami, wraz z opracowanymi również komentarzami do tej sytuacji konkretnej. To się znajduje w wielu publikacjach, gdzie prawnicy wypowiadali się, także dziękuję Państwu za uwagę i naprawdę proszę o konkretne rozmowy w tej sprawie.
Dziękuję panu sołtysowi. Prezydium Rady nada temu bieg, zaczynając od opinii prawnika w sprawie. Proszę bardzo, pan radny Marek Suchoń.
Wysoka Rado, panie burmistrzu, ja miałem taki wniosek, że jeżeli trwają obrady Rady Miasta, to ja bym jednak chciał, żeby pan radca prawny był na nich obecny do końca. Dziękuję.
Dziękuję uprzejmie. Wysoka Rado, czy jeszcze ktoś z państwa radnych, panie burmistrzu, chciałby zabrać głos?
Dziękuję.
Wysoka Rado, kończę 28. sesję Rady Miejskiej. Dziękuję bardzo.